Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 344. Ja nazywam się Damian Pachluch, aka Dachman, i ze mną są Piotr Kuldanek, aka Kuldan.
Dzień dobry, wieczór wszystkim.
Oraz Tomek Pieniak. Witaj, Tomku.
Siema.
Tomek, musisz koniecznie jakąś ksywę tutaj, taką stałą.
Ja wiem, że Tomek ma ksywę, ale ostatnio się wstydził.
Ja się nie wstydzę swojej ksywy, tylko nikt mnie po tej ksywie nie kojarzy w ogóle.
A jak się wymawia? Makaku? Czy makaku?
Myślę, że można poprzestać na makak.
Ale tak, makak, to, wiesz, to mi się jednoznacznie kojarzy z Piotrem.
No właśnie, no wiem, ale ja nic na to nie poradzę, że już od połowy lat 90., kiedy nawet jeszcze radia nie słuchałem, gdzieś tam się te małpki i gdzieś tam się w okolicy kręciły. I to jest taka moja ksywa w grach, tak? Więc to tak już zostało od lat, połowy lat 90. i nie wiem, no, tak już to do mnie przylgnęło, jak musiałem sobie przy okazji startu nowego projektu Ekipa Gra, musiałem jakby wybrać sobie jakąś ksywę, żeby być rozpoznawalnym bardziej, no to padło na to, ale wiem, że ludziom się kojarzy to ze słynnym dziennikarzem, którego zresztą ja też słuchałem, ale dowiedziałem się o jego istnieniu dopiero będąc na studiach.
A co to za dziennikarz?
Piotr Szarłacki. Piotr Makak Szarłacki, który prowadził w radio i wcześniej w tym
roku. Makakofonie.
W radiostacji Makakofonia Baby Have Fun.
No tak, a to Jules by na pewno kojarzył, bo on lubi to powiedzenie właśnie, baby have fun.
Więc chciałbym jakby tutaj zastrzec, że to nie jest zrzynka ani próba podszycia się pod tego wybitnego i zasłużonego dziennikarza.
Ale tak po prostu wyszło, tak?
Tak jakoś wyszło, zwłaszcza, że mnie się inaczej pisze, no więc tak, no tak jakoś wyszło.
A, no to jest. No to w takim razie będziemy fonetycznie.
Znaczy myślę, że jeżeli pozostaniemy przy Tomek Pieniak, chyba że jest taki wymóg i muszę, no.
Nie, no może spokojnie.
Zawsze mogę mieć ksywę łysy, nie? Albo coś takiego, chudy, cisek. Nie, gruby. Tak, cisek.
Seba.
To by było naprawdę dobre, nie?
Jeszcze to byłby interesujący podcast, tam Seba, cisek i łysy. Tak. No co ten chłopak jest?
Ja nie chcę tutaj rzucać nazwami jakichś kanałów YouTube'owych, ale wydaje mi się, że pewnie nie jeden by się taki znalazł, na którym są takie gwiazdy. Tomek, bo ty jesteś w ogóle w rozjazdach. Chciałem zapytać, czy ty przypadkiem nie jesteś w Nowym Sączu ostatnio? Nie bywasz?
Bywam. Zdarza mi się. Znaczy mam nadzieję, że już tam nigdy nie wrócę, ale przynajmniej na chwilę mam nadzieję, że będę się podróżował już po Mazowszu. Ale przez jakiś czas dłuższy byłem faktycznie w Nowym Sączu.
Miałem dziewczynę z Nowego Sącza kiedyś.
No ja akurat też drugą połówkę z tamtych okolic mam, więc...
No bo chciałem powiedzieć, że dziewczyny tam są bardzo, bardzo sympatyczne.
Tak? Wyjątkowe miejsce. A jakieś takie konkretne miejsca ci się tam podobały? Bo tam rozumiem, że zawodowo byłeś, a nie dla przyjemności.
Wiesz co, ja realizuję, współpracuję na planie przy realizacji dokumentu o Papczyńskim, który będzie niedługo kanonizowany. Kręcimy scenki inscenizacyjne właśnie do tego dokumentu, takie reżyserowane.
A reżyseria Wołoszański?
Nie. Ale myślę, że i tak film będzie bardzo, bardzo ciekawy. Już zapraszam wszystkich. Zdaje się, że premiera ma być we wrześniu. Nie chcę skłamać, ale chyba tak właśnie ma być. Takiej pełnej, kompletnej wersji. No i przede wszystkim bardzo dobrze się bawimy na planie, tak? Ja się bardzo cieszę, że mogę to realizować i zwłaszcza, że mamy masę statystów i próbujemy trzymać się realiów epoki, w związku z tym mamy stroje.
Sztuczny śnieg, tak.
Próbujemy oddać właśnie tamten klimat, tamte czasy, kiedy Papczyński żył. No i jakby i lubię swoją pracę.
A też widziałem właśnie jedno takie zdjęcie, że wiadomo, że człowiek w rozjazdach i tak dalej, ale zabrali ze sobą konsolę chyba, nie? I jakiś mały telewizorek.
Ten mały telewizorek to jest podgląd do kamery, taki, żeby na przykład operator albo reżyser mogli gdzieś tam w terenie sobie oglądać to, co kamera rejestruje. Niekoniecznie przez lupę, tak? Czy tam przez wyświetlacz, który jest przy kamerze, tylko jakby z odległości. Tak, i go podłączyłem do PlayStation. Bardzo mi zależało na tym, żeby mieć telewizor w pokoju. Nikt nie potrafił zrozumieć, dlaczego mi ten telewizor jest potrzebny.
Wziąłeś jakąś taką dziwnie ociosaną skrzynkę plastikową.
Tak.
Chciałeś do czegoś podłączyć.
Tak, dokładnie. I okazało się, że niestety telewizor nie ma HDMI złącza, tylko euro. Więc byłem bardzo zawiedziony, no i musiałem się posiłkować takim niewielkim, zaledwie 10-calowym monitorem podglądowym do kamery.
No ale pasja to nauk pasja, prawda?
Tak. Znaczy, nie, to nie jest nawet nauk, tylko wiecie, no, Division to jest taka gra, gdzie najwięcej ludzi gra w nią na premierze i to jest zrozumiałe, więc jak wszyscy grają, no to wszyscy gonią z tymi postępami w grze, mają coraz wyższe levele i tak dalej, i tak dalej. No i jakby no nie chciałem być, przede wszystkim nie chciałem jakby być ze swoją postacią dużo niżej niż reszta, ale też jakby no nie chciałem tracić kontaktu w tej grze z innymi, tak? Więc chciałem grać sobie nawet podczas wyjazdów.
Ja doczytałem, że 12 kwietnia mają być właśnie już rajdy, czy rajdy wprowadzone do Division. No i trochę mi smutno, bo jaka 12 kwietnia będzie wreszcie światowa premiera Dark Souls. Chyba Dark Souls zwycięży w
nie
tym
kupiłeś
przypadku,
w Japonii?
Nie, bo wiesz co, walczyłem z myślami, miałem to zrobić. Oczywiście to nie jest taki prosty sposób, to trzeba kombinować i tak dalej, no ale dla chcącego nic innego, ale pojawiły się te dodatkowe informacje, których nie było właśnie w tych pierwszych dniach, kiedy to wszyscy tak się rzucili na ten wspaniały sposób, że gra jest jeszcze niedopracowana w tym sensie, że będą jeszcze jakieś patche z optymalizacją i no i oczywiście, że online nie działa. Chociaż kiedy grasz po raz pierwszy, chcesz przejść po prostu grę, to jakby nie myślisz o online, to, bo to są wszystkie te inwazje związane czy granie w multi, pomaganie sobie i tak dalej, to jest coś innego, ale właśnie doszedłem do wniosku, że tak, 5, prawda, kwietnia Quantum Break, 12 będę, po 7 dniach będę miał czas, żeby zagrać wtedy w Dark Souls 3.
Kwiecień jakiś taki generalnie chyba obfity w premierę, z tego co pamiętam, jak tam patrzyłem.
Dobrze, że przesunęli, prawda, Uncharted, nie?
Ale Ratchet & Clank wychodzi, to najgorętsza premiera kwietniowa.
No, ale to prawda, znaczy ja też bardzo czekam na to.
Jeszcze pamiętasz,
cieszę się, że wy czekacie.
Nie, dla mnie najfajniejszy chyba będzie właśnie Ratchet, bo pamiętasz, jak położyliśmy swoje dłonie na padach na WGW w zeszłym roku?
No to jest od razu zaskoczenie.
Tak, że wygląda przepięknie.
Połączyła was miłość do Ratcheta.
Myślę, że połączyła nas miłość do wielu rzeczy, ale Ratchet jest jedną z nich.
Rozumiem. Piotrze, co u ciebie w ogóle słychać? Bo też się nie słyszeliśmy.
Ojejku, co u mnie? Powolutku do przodu. Jestem hipsterem, nie gram w The Division. Na premierze.
No właśnie, tak. Zauważyłem, że cię nie widzę na liście. Zresztą, bo The Division jest taką najpopularniejszą w tym momencie grą sieciową. No ale w takim razie możesz nam powiedzieć, Piotrze, co się takiego ciekawego dzieje, co odwraca twoją uwagę, prawda?
Czy
może jakaś inna
gra? Z tego czasu pytasz, czy tak, co się dzieje na świecie growym, newsowym, czy bardziej pytasz, co ostatnio gram, bo swego czasu miałeś taki piękny kącik przeglądowy dramy z internetu, ostatnio też tego za dużo.
No właśnie, teraz to właściwie co tydzień jest jakaś
co
inna
tydzień,
drama.
Codziennie jakaś drama wybucha.
No. Znaczy najlepsza drama w ogóle nie związana z grami, jaką dzisiaj słyszałem, to jest związana też w sumie trochę z poprawnością polityczną, ale to nie odchodzi, ale pamiętacie stare filmy, dobre stare filmy z lat 60. A jeszcze lepiej, czy pamiętacie filmy z Elvisem Presleyem?
9 plan z kosmosu na przykład, to był bardzo dobry.
No tak, ale w 61 roku nakręcono film Blue Hawaii, bo niebieskie Hawaje. Nie wiem, jaki jest polski tytuł, to przepraszam, że akad z angielskim imieniem, ale tam jest właśnie
na pewno
piękny, szowinistyczny...
Coś takiego.
Tak, piękny, szowinistyczny obraz mężczyzny, który przyjeżdża do rodzinnego miasta właśnie na Hawajach, Honolulu. Dziewczyna na niego czeka na lotnisku, on wychodzi z samolotu, on po prostu się całuje ze stewardessą. No i co... Normalnie w dzisiejszych czasach to jest po prostu co za bezczel, jak on tak może, trzask, koniec, rozwód, nie wiadomo, piersionek wyrzucony do morza i tak dalej. A tutaj dziewczyna po prostu patrzy na niego, udaje obrażoną, ale on teraz przychodzi i powie, zaraz ci pokażę, to nie był prawdziwy pocałunek, to jest prawdziwy pocałunek, no nie, i tak dalej.
Piękny
to jest, znaczy to jest właśnie, ja zawsze powtarzam, jak te stare filmy pokazują po prostu pocztówkę innych czasów i kiedybyśmy je teraz... porównali z tym, co mamy obecnie, to jest jakbyśmy oglądali film z innej planety, z innej kultury. No mówię, powiedzmy, w języku dla nas zrozumiałym, ale cały ten system zachowań jest jakiś taki dziwny i tak dalej. Ja to uwielbiam,
ty
ale to też...
Ty mówisz o filmach z lat 60. Ja polecam tobie cofnąć się do polskich seriali komediowych z Polsatu z lat 90. To przeżyjesz równie duże zaskoczenie.
Takie typu Świat według Kiepskich, czy jeszcze,
takie
jeszcze bardziej hardkorowe?
Takie typu 13 posterunek, czy tam jakieś właśnie Buła i Spuła, czy cokolwiek tam w tamtych czasach wychodziło, bo to jest, poczucie humoru jest srogie. Myślę, że absolutnie nie miałoby szans to przejść.
Czy ja pamiętam 13 posterunek jako taki ciekawy serial, który był, i tu pewnie Tomek z racji właśnie takich zawodowych, zawodowej wiedzy mógłby się wypowiedzieć, On był montowany na zasadzie właśnie składanych fragmentów wypowiedzi. Na przykład ktoś coś powiedział i chyba mówił do ściany, później następna osoba mówiła do ściany, później znowu ta osoba mówiła do ściany i tak dalej. I z tego niby miał być dialog. I to zawsze tak sztucznie po prostu brzmiało. Zawsze te kawały były jakieś takie suche i tak dalej.
Ja myślę, że te żarty, które tam były tak ciężkie, że jakby je wypowiadały dwie osoby na ekranie, to było za dużo, nie? Więc może w ten sposób próbowali je ratować. Nie?
Oj tam, ale wiesz, to w tamtych czasach jak to było, to był hit. Wszyscy się śmiali i oglądali 13 posturnak. Czy prawie wszyscy. No,
to ja wtedy byłem hipsterem.
Nie, no to 13 posterunek, zresztą jak
całe szkoły cytowały sobie żarty.
Nie, no jasne, były... tak, ale to jakby to...
Ale były lepsze seriale, Ekstradycja na przykład.
O,
to
Ekstradycja
był serial.
To był serial. I ten jak on się nazywa? Wilczyński, nie.
Sfora jeszcze był taki serial, nie, czy pamiętasz?
Sfora chyba była później.
Ale z Ekstradycji pamiętam bardzo niewiele, oprócz tego, że Marek Konrad kiedyś był... Tak. A, no jego... głównego bohatera Miłość Życiowa, to pamiętam to i pamiętam piosenkę chyba Leroya z czołówki trzeciego sezonu.
Czy w Ekstradycji Renata Dancewicz grała?
Tak, tak.
Pokazywała piersi też?
Ja nie wiem.
Ona chyba generalnie pokazywała piersi w wielu filmach, gdzie grała.
Renata Dancewicz to jest piękna kobieta, więc...
Tak, no oczywiście, scena
oni mieli chyba
pułkownika Kowalskiego.
Tak, Kwiatkowskiego.
Kwiatkowskiego, tak, jak on płacze, na widok, to jest tak. Cudowna sprawa. Klasyka polskiego kina. Aż się wszyscy rozmyśliliśmy, rozmarzyliśmy,
no,
taka
ja
cisza.
Teraz, bo jak pamiętam nawet to ujęcie i profil, który to był i tak, no to była piękna scena.
No tak.
Co?
Ty pytałeś, w co ja grałem w stadzie, tak? To było to pytanie. Wracając do spraw bardziej.
Nie, bo myślę o tym właśnie, żeby. Jak rozmawiać właśnie o tych takich tematach nostalgicznych, to wtedy wrzucimy Tomka na głęboką wodę i.
To ja
i
mam
zapytamy.
Mogę zrobić przejście takie nostalgiczne do tego, co ostatnio grałem. Mhm. Bo jest to tytuł, który jest bardzo mocno osadzony w latach 70.
Myślałem, że coś o piersiach będzie.
Nie. W latach 70. w Kanadzie. To akurat nie związane z Ekstradycją. Lata 70. w sumie też nie pasują. Ale wyobraźcie sobie, że sięgnę w Early Access grę. Zdarzyło mi się to chyba po raz pierwszy, czy drugi, czy trzeci w życiu.
No to rzeczywiście. Pierwszy, drugi, trzeci.
Nie, generalnie raczej mi się nie zdarza grać w grę w Early Accessie, ale akurat tym razem sięgnąłem, zwłaszcza, że to jest tak nietypowa gra, bo zazwyczaj te rzeczy, które wychodzą w Early Accessie, one są dostępne tak. A to jakiś roguelike jest, że tam możesz w to grać właściwie bez końca, a to, że ona jest nieskończona, to tam mało zmienia, a to jak w przypadku Broforce, że tam i tak tych pełno etapów było, a to tamto, zawsze coś tam, generalnie tego gra nie jest dużo powtarzalnego.
Ja się dziwię, że ty w takim razie w Division nie grasz, bo to też jest gra w sumie Early Access.
Najbardziej Early Access to jest chyba Street Fighter 5, z tego co słyszałem.
Ojejku, tak. Dla mnie to jest porażka, dla mnie ta gra do czerwca nie istnieje, mimo tego, że kocham całym sercem Street Fightera, to no nie, po prostu, tak się nie powinno wydawać gier.
Dla mnie nie istnieje Street Fighter 5, dopóki nie pojawi się jakaś właśnie wersja Super Street Fighter 5 albo Ultra Fighter 5 Arcade.
Podobno ma nie być, ma to być zamienione w usługę i będzie po prostu z czasem...
Tak dużo tego
sprzedawali, tak, dokładnie.
Wiesz co, nie wierzę w to, szczerze mówiąc, bo na pewno w pewnym momencie pojawi się jakaś taka super edycja z pełnym rosterem, bo ja nawet nie chcę teraz sprawdzać w Wikipedii i liczyć, ile było wersji czwórki.
Spokojnie
ale
z 15.
Chyba tak... No.
Znaczy, ja nie mam pojęcia, w jakiej kondycji jest Capcom, ale pomijając Monster Huntera, który na 3DS-a się chyba im świetnie sprzedaje, to dla mnie polityka tej firmy jest co najmniej niezrozumiała. Jak pisałem tutaj na grupie, rozmawialiśmy z Piotrem, że dla mnie w tej chwili jakby przypada na ten rok 20-lecie serii Resident Evil. To jest jedna z najważniejszych serii, przynajmniej pierwsze części, w historii nas 30-latków graczy, nie? I oni z tym nic nie robią. Znaczy, właściwie te 20-lecie przechodzi bez echa. Ani nie zapowiedzieli żadnej siódmej części, ani robią jakieś remastery, nawet żadnego remake'u. Jakby totalnie o tym zapomnieli, tak mi się wydaje. A jeszcze tylko jedna rzecz, że właśnie ten jakby ich postępowanie względem Street Fightera też jest dla mnie trochę niezrozumiałe. I w ogóle pamiętacie taką grę jak Deep Down?
No, ja pamiętam, że ta gra miała się pojawić, ale ona chyba ma się pojawić na te najnowsze systemy PlayStation 4.5, ale o tym nie będziemy rozmawiać. Ale Deep Down chyba ma się pojawić O, tak powiem, tylko tyle.
No właśnie, i oni właściwie... Oni są całkowicie cicho i właściwie nie wiem, co ten Capcom sobie myśli. No. Ale przerwałem ci pierwszy.
Okazało się, że po prostu nie, że przeliczyli się. Chociaż tyle pieniędzy po prostu poszło na takie piękne, wyrenderowane zwiastuny. i co? No właśnie, ale Piotrze, co to był za tytuł?
A więc mogę przyjąć zakład, być może się pomylę, że jest to tytuł, o którym pewnie nigdy w życiu nie słyszeliście. Uwaga, uwaga, to się okaże. Ja mam o nim tak napisane, ale on się nie został opublikowany, więc tym bardziej jest szansa, że
takie
to nie
preview słyszeliście. Mamy, ekskluzji.
Znaczy teraz pewnie w momencie, kiedy będziecie słuchać te słowa, to już pewnie będzie, no ale...
W sumie fakt, masz rację, bo to jakoś będzie... Czyli ten tekst pojawił się kilka dni temu. W każdym razie Kona. I co wy na to?
To nie ma nic wspólnego z tym polskim zespołem.
No,
to był
coś
Koma.
Mi się też tak...
Nie.
Koma, tak.
Kona jest to gra od studia Parable, czy tam Parabole, których jest to chyba pierwsza gra. Została na wsparcie na Kickstarterze. Chcieli zabrać 40 tysięcy chyba dolarów. Zabrali 47, czyli takim się udało tuż ponad. No i jak to tam w jednym z trailerów ładnie napisali, że czemu jesteśmy w Early Accessie? Bo nie jesteśmy jakimś wielkim studiem o kupę kasy jak Ubisoft albo Electronic Arts i potrzebujemy pieniędzy, żeby ją skończyć. Więc oni w sposób dość otwarty mówią o tym, że po prostu nie mają kasy, żeby tą grę dokończyć. Ale macie tak, że jak gracie w coś, to potraficie wskazać, że o kurczę, ten motyw to był tam w tym czymś na przykład kiedyś. Albo o, a ten motyw to był w tamtym.
Ja tak mam, jak gram w Call of Duty, nie? To zawsze sobie myślę, o, to było w Call of Duty.
A więc Kona jest grą, która niby jest walking simulatorem, takim modnym, popularnym ostatnimi czasy, ale jest bardzo wymieszanym walking simulatorem, bo po pierwsze, mamy tam narratora, niczym w Bastionie, i to nie jest to główny bohater, tylko jest to narrator, który mówi, że Karol wtedy wstał i zastanowił się, co zrobić. Karol zgasił papierosa. Karol nie lubił takich sytuacji. Karol poczuł dreszcz na plecach.
Jak w Stanley Parable.
Tak. Po drugie, mamy... Tylko, że w Stanley Parable narrator... Ty grałeś z narratorem w grę, nazwijmy to. Mogłeś go słuchać albo nie. A tutaj po prostu faktycznie narrator pełni rolę narratora, czyli komentuje to, co się dzieje na ekranie, czy komentuje myśli twojego bohatera, w którego się wcielasz. Po drugie, mamy fragmenty, które mi osobiście od razu przypomniały zaginięcie Ethana Cartera. To znaczy w którymś momencie, w kilku momentach, kiedy musimy rozwiązać jakąś zagadkę, to nagle świat tak jakby przechodzi na drugą stronę, widzimy jakieś duchy, jakieś elementy z przeszłości, poświaty, postaci i używamy tego, żeby rozwikłać zagadki, czyli niczym w ten motyw z składaniem tego, co się stało w Ethanie Carterze. A oprócz tego, jakby tego było za mało, to gra jest w pewnym sensie survivalem? Bo wiem, nasz bohater ma poziom zdrowia, ma poziom zimna, ma poziom stresu i musimy o to dbać, a na przykład może na nas wyskoczyć wilk i musimy tego wilka zabić albo odstraszyć i o. Natomiast to co jest absolutnie, i o tym mówię, bo to jest gra, o której mało kto słyszał, a warto, żeby o niej słyszeć, bo ona ma niewiarygodny klimat. Bo rzecz się dzieje w Kanadzie, w jakimś tam, na północy Kanady, w trakcie...
Stany Kalaska.
Tak, trochę tak, w trakcie bardzo potężnej śnieżycy. I generalnie my jesteśmy...
No właśnie, wiesz co, zacząłem sobie googlać, bo tak mnie zaintrygowałeś tym opisem. Tak jak, wiesz, spodziewałem się, że Early Access to pewnie będzie jakiś pixel art, że jak 40 tysięcy potrzebowali, to prawdopodobnie zrobili coś małego, ale te zdjęcia, które ja widzę, no,
ta gra jest ładna,
pokazują, że to jest coś...
Nie, to nie jest przepiękny, nic, to nie jest
nie, tak.
Poziom Ethana Cartera, ale jest to normalna, ładna, porządna gra, gdzie sterujemy bohaterem z oczu. Nie ma żadnego wyraźnego stylu graficznego jak Firewatch, tylko jest taka... Znaczy ten styl graficzny wynika z tego, że przez to, że to się dzieje w latach 70., to właśnie całe sprzęty, umeblowanie, takie jak tak. My to kojarzymy z amerykańskich starych komedii. Mhm. Takie charakterystyczne lodówki, że na przykład w którymś momencie natrafiamy na jakieś takie kółka do rysowania kształtów i narrator mówi, że o, to tam te nowoczesne zabawki, przecież to się nigdy nie przyjmie, kto chciałby się bawić takimi rzeczami. No natomiast no, ta atmosfera, którą ta gra nam oferuje, jest niesamowita, bo połączenie muzyki, tego chłodu, wiejący wiatr, walący po oczach śnieg, ten główny bohater, który zaczyna zacierać ręce, bo mu się robi zimno, musimy się ogrzewać regularnie, rozpalać ognisko, bo w ogóle ten element survival jest połączony z tym, że właśnie zbieramy przedmioty. Na przykład, żeby jeżeli chcemy sobie zmniejszyć poziom stresu, to trzeba papieroska zapalić. Jeżeli jest nam zimno, to gdzieniegdzie są miejsca, gdzie można ognisko rozpalić, albo przy kominku się ogrzać, albo wsiąść do samochodu. Właśnie przedmioty, które zbieramy, też nas obciążają, więc część sobie przerzucamy po prostu do bagażnika. I on tu w Aliexpressie kosztuje 10 dolców, więc absolutnie jest... Gry jest na jakieś 2,5 godziny mniej więcej. Niestety jest też tak, że ten Early Access...
To tak dopasowana do tego mojego wolnego czasu.
Niestety jest też tak, że ten Early Access się nie kończy w żaden wyraźny sposób. To znaczy nawet jak odpalamy to na pierwszym ekranie. Cześć, witajcie, fajnie, że gracie w naszą grę. Ona jest nieskończona, więc niektóre rzeczy nie działają, jak na przykład dziennik. Mhm. Więc widać, że oni bardzo starają się tą grę zrobić, ale finansów im chyba dosyć intensywnie brakuje. I też nie jest tak, że ten Early Access się kończy w wyraźny sposób, znaczy możemy go przejść. Nie, po prostu go gramy i w którymś momencie zrobimy wszystko, co jest do zrobienia, ale granie nie pójdzie dalej. I mamy o tym informację, że tutaj możesz rozwiązać tylko 2 z 4 zagadek.
No. Wiesz sobie, jak patrzę na tą stylistykę tej gry, to oczywiście tam fabularnie są duże różnice i tak dalej, ale była taka gra, tylko nie mogę sobie przypomnieć tytułu.
Lone Survivor? Nie.
Nie, Cryogenesis? Była taka gra... Czy teraz
znaczy
wstyd,
ostatnio
nie
też
pamiętam.
Jest jakiś taki właśnie...
To jest stara gra, to jest chyba sprzed nawet 10 lat.
W miarę z nowych rzeczy jest jakaś taka gra też, która się dzieje w śniegu, tam Lone Survivor, czy... Mhm. Gdzie też właśnie jest wszystko mroźne i trzeba się ogrzewać i tam walczyć z potworami, coś tam.
Kurczę, teraz to jest wstyd, że nie pamiętam tego tytułu.
Ale to naprawdę bardzo fajnie wygląda.
Bo to jest bardzo fajna gra. Znaczy zapowiada się na bardzo fajną grę. Ja przez to, że to jest Early Access i ciężko wnioskować, jak ona będzie cała, czy w ogóle zostanie kiedyś wydana w całości, ale w tej udostępnionej części gry, czy tam wersji kodu, jest tak jakby te elementy survivalowe, a te takie typowo przygodówkowe, gdzie tam chodzimy, zbieramy, zastanawiamy się, co zrobić, rozwiązujemy jakieś zagadki, w cudzysłowie, są mniej więcej przeważające na korzyść tych, znaczy więcej jest tych zagadek i chodzenia i słuchania narratora, aniżeli, nie wiem, odganiania wilków, czy walki z chłodem. Natomiast istnieje takie ryzyko, że oni w którymś momencie mogą dojść do wniosku, że no a teraz zrobimy etap skradankowy. Albo a teraz będziesz musiał biegać od ogniska do ogniska, bo zamarzesz i to będzie strasznie słabe. Jest interesujące, to to, że ten deweloper, przez to, że to jest małe studio, bardzo mocno słuchają się ludzi i bardzo dużo rzeczy, bo ona tam jakieś alfy, przez to, że to Kickstarter już wcześniej był udostępniany i mocno feedback graczy biorą pod uwagę.
To jest ciekawe.
W ogóle ciekawostka jest też, że to jest tytuł, który jest również robiony pod VR.
Ja raczej poczekam, aż będzie skończone, ale... O!
I... Właśnie widziałem screeny.
Może będzie miała niskie
screeny, takie niskie właśnie zmagania. Z
no właśnie, i ludzie, którzy tam, jak widziałem, jak ludzie grali to w VR, to faktycznie daje to ciekawe wrażenie, bo oni programując go brali pod uwagę to, że musi być świadomość postaci. Czyli, że nie może być tak jak w większości FPS-ów, że masz lewitującą przed oczami broń, tylko musi być świadomość tego, że masz ręce, nogi, ciało... Tak, że jak wchodzisz po drabinie, to wchodzi się odpowiednio i tak dalej. Ale no, kurczę, $10, 2,5 godziny całkiem przyjemnej zabawy.
Znaczy ja na pewno jestem zainteresowany, tylko jednak poczekam na pełną wersję. To jakoś tak, sama ta idea grania Early Access, czyli bycie takim trochę beta testerem, no w tym momencie nie do końca mi odpowiada, ale klimat jest fajny.
Jak zobaczyłem trailer, w który właśnie w taki fajny sposób, jeszcze muzyka jest strasznie przyjemna, czy przyjemna, taka bardzo klimatyczna. I mocno wciągająca nas w ten świat. Tam jakaś tajemnica gdzieś z tyłu jest. No właśnie, wszystko jest opustoszałe. Generalnie ten śnieg.
Ale a propos walking simulatorów, graliście w Kolat?
Nie, ale kojarzę. Znaczy ja mam do zagrania, że się tak wyrażę. To też mroźne klimaty, nie?
No ja przyznam się, że ja że jakoś tak utknąłem trochę i starałem się grać... Kojarzycie w ogóle tę grę? To jest gra polskiego studia.
Tak, kto cię straszy? Chyra czy Sean Bean?
Chyba Hyra, chociaż szczerze mówiąc to teraz nie pamiętam, ale raczej w polską wersję gram. Zresztą polskie wydanie jest bardzo ładne, to właśnie tak jak lubię, żeby gry były wydawane, czyli prawda, wygląda jakby to było jakieś wydanie, znaczy nie kolekcjonerskie, ale takie limitowane, wiesz, że naprawdę z dbałością przygotowany proste DVD tam z dodatkami. Ale Konrad ma właśnie też taki klimat, wiesz, mroźna zima, bo to jak Walking Simulator, prawda? Praktycznie nie ma niczego innego oprócz fantastycznie wyrenderowanego terenu. Jest ten klimat, jest jakaś taka atmosfera paranormalna i tam w ogóle to była pierwsza gra, w której było tak ciężko w ogóle zrozumieć, co ja mam robić. Od dłuższego czasu po prostu przyzwyczaiłem się do tego, że gry raczej mają jakiś tutorial, mówiąc ci, co masz robić. Tutaj jest taki moment, że nawet nie pamiętam, czy wysiadasz z tego pociągu, czy nie, bo już jesteś po prostu na stacji. Fantastycznie to wygląda, taki kawałek miejsca, możesz po prostu godzinami tam po prostu oglądać gdzieś za ścianę, ale tam nic nie ma, po prostu musisz iść dalej. I w pewnym momencie wpadasz w taką przepaść i widzisz mleko dookoła, wiesz, jakby ocknąłeś się, nie wiesz, co się dzieje i mleko. I naprawdę za pierwszym razem jak grałem, to
jak
spędziłem
powrót z imprezy i zaglądałem do lodówki, nie?
Ale w tym mleku spędziłem naprawdę dużo, dużo czasu i po prostu myślałem, albo mi się gra zawiesiła, albo coś. Bo ja nie mówię, że tam, nie wiem, 5 minut czy 10. Spokojnie z 20 minut gdzieś tam krążyłem, zastanawiałem się, co mam robić, może jakoś interfejs nie odkryłem, no bo wiem, że tam w instrukcji jest napisane, że mam jeszcze jakieś przedmioty, jakiś kompas, mapy, czy coś. W ogóle tego nie ma, nie działa mi, nie wiem. Za drugim razem jak grałem, to trochę więcej czasu spędziłem, starałem się tak jakoś nie wiem, wyczuć jakoś kierunek w tym mleku, żeby dojść. Nie wiem, czy pamiętacie, w Uncharted chyba w trzeciej części jest taka scena, gdzie w burzy śnieżnej jesteśmy, nie śnieżnej, przepraszam, Pieskowej.
Mhm.
Na pustyni i nie wiemy, gdzie mamy iść, ale w końcu tam no, gra po prostu nas tak kieruje troszeczkę, że niby nie wiemy, gdzie idziemy, ale jednak wychodzimy z tej burzy piaskowej, nie? Wydostajemy się z niej. I tutaj miałem wrażenie, że trochę to źle od strony takiej gameplayowej zostało rozwiązane, bo jeśli ja na przykład dochodzę do wniosku, że być może mi się coś zepsuło, bo nie wiem, co mam robić, nie? Ale nie dlatego, że jestem zagubi, tylko po prostu gra nie daje mi feedbacku, nie? Bo na przykład w Etanie Carterze też nie było tutoriala. Ale gra dawała ci jakiś feedback, no coś tam mogłeś robić, coś kombinować i tak dalej. I w pewnym momencie nagle, wiesz, odkrywanie jak, co i jak masz zrobić, to była część zabawy, nie?
Ale bo widzisz, to jest tak, nie chcę cię martwić, że się już po prostu zestarzałeś i jesteś casualem, no. Po prostu oczekujesz od gier, że będą proste i będą ci wskazywały wielką strzałką.
Tego ma platynę w Dark Soulsach i czeka
no
na
tak, tylko chodzi mi o to, że jeśli bym takim naprawdę casualem, to bym sobie włączył walkthrough z Kolata puścił na YouTubie, założył słuchawki.
Nie, wtedy byłbyś gimbusem, no. Wtedy...
No tak, ale chodzi o to, żebym był gimbusem casualem, no nie? Z racji wieku nie mógłbym być gimbusem, więc po prostu zostałoby tylko z tym casualem, nie? Ale problem jest właśnie w tym, że ja nie chcę mieć ułatwionej sytuacji. Ja chcę po prostu, żeby gra... no wiesz, no wyobrażasz sobie taką sytuację, że jesteś rzucony w to mleko, nic nie widzisz. Po prostu idziesz w miejscu, i nie wiesz, czy po prostu gdzieś dojdziesz i się będziesz cały czas szedł prosto, a może ty czegoś nie rozumiesz, może powinieneś, nie wiem, właśnie nie wiem, co mogłem przegapić, no nie? Ale za drugim razem mi się udało, ale to było też tak, że ja po prostu nie do końca nawet wiem, w jaki sposób to zrobiłem. Bo nie sądzę też, że po prostu wychyliłem gałkę do przodu i gdzie dojdę, to dojdę, tylko mam iść, nie wiem, przez pół godziny. To jest no coś, co moim zdaniem było niepotrzebne, to można byłoby skrócić, to jakoś inaczej bym wyreżyserował ten fragment w tej grze. Bo później jest rzeczywiście tak, wiesz, trafiasz do zupełnie innego miejsca, gdzie zaczyna się ta właściwa gra, no i tam jest zupełnie coś innego, tam już trochę więcej musisz kombinować, musisz się nauczyć czytać tą mapę, odczytywać te obiekty, które się pojawiają, czy i tak dalej. No w ogóle klimat jest świetny w kolach. Ja zamierzam do tej gry wrócić, kiedy po prostu już, nie wiem, nabiera jakiejś takiej energia, zen, opanuję moje ciało, bym taki uspokojony, wtedy wejdę w ten świat i lepiej będę to gdzieś chłonął. No, ale też właśnie jak patrzyłem na te zdjęcia z Kony, to mi się to pierwsza gra to była, wiecie, jeśli to jest Cryogenesis, to nie mogę w ogóle tego wygooglać, więc to był Cryostasis chyba to się nazywała ta gra.
Czekaj, ty mówisz o takiej grze, która była strzelaninką na statku w Arktyce?
Coś w tym stylu, tam strzelaniny raczej nie było.
To było Cryostasis, tylko tam chyba się walczyło z potworami jakimiś, tam było coś w stylu...
No tak. Ale też był cały motyw...
Thing.
Tak, ale tam był też cały motyw właśnie z tą hipotermią, wiesz, kontrolowaniem tego, że musiałeś, wiesz, szukać źródeł ciepła, żeby jakby ładować, wiesz, ten taki pasek energii, żeby się nie...
Ja pamiętam Cryostasis, tylko to, bo ty mnie zmyliłeś, bo ten Cryostasis to był taki bardziej typowy survival horror właśnie w stylu tam rezydentów, nie rezydentów, że się normalnie... Jakieś potworusy były, z którymi się napieprzało, nie?
Znaczy, bo to było tak, że cały początek gry to raczej był właśnie taki na spokojnie. Wiesz, nie... Oczywiście były takie jumpscary i tak dalej, ale tam było zdecydowanie mniej walki, więcej takiego odkrywania tego miejsca, wiesz, ta tajemnica. No po prostu nie wiedziałeś, gdzie jesteś, co robisz i tak dalej. I próbowałeś, no, też jako gracz zrozumieć, nie, tą sytuację. Ale właśnie ten klimat... zimy, z pierwszej osoby, trochę takiego klimatu, bo rozumiem, że tam w tej Konie jest jakiś taki element grozy, nie? Bo tak wspomniałeś
jest, o tym. Jest tajemnica, która gdzieś tam z tyłu jakoś, wiesz, no bo to jest tak, bo w sumie nic nie powiedziałem o historii. A więc jesteśmy detektywem, weteranem wojny w Wietnamie, który zostaje wezwany właśnie na daleką północ przez jakiegoś tutejszego bogacza i posiadacza ziemskiego do rozwiązania jakiegoś swojego problemu. No i kiedy przyjeżdżamy na miejsce, to mieliśmy się z nim spotkać w sklepiku, który tam takim ogólno-spożywczo-przemysłowym, no ale w spożywczo-przemysłowym po pierwsze nikogo nie ma, jest kompletnie opustoszały, po drugie jest dezolowany, poprzewracane półki, jakieś te puszki porozwalane. No i zaczynamy się zastanawiać, o co chodzi, czemu tu nikogo nie ma, potem jakiś hałas na dworze, coś tam, śnieżyca przepotworna, no generalnie jest tam ta lekka nutka grozy w tle.
Mam nadzieję, że im mało zostało do zrobienia. Tam podają
nie, bo
jakieś...
oni są jakieś chyba 25% czy 30% z tego, co oni chcą. O,
szkoda, trochę szkoda.
Plus jest jeszcze tak, że oni w ogóle planują w tym świecie, tak jakby zrobić chyba 4 gry, tam jakieś mają koncepty ciekawe. Natomiast, no, mówię, $10 to niedużo na 2,5 godziny, jak rozmawialiśmy ostatnio o Superchodzie.
Tak. Chociaż Superhot był pełną grą, skończoną, więc...
Mówiłeś o tym, że Kolat nic tobie nie pokazywał, to jeszcze też o jednej rzeczy powiem szybko i już potem będę tylko słuchał. Czyli zagrałem też w Day of the Tentacle Remastered.
O, śliczna gra. Jest... Tylko właśnie.
Znaczy, tak, ja bardzo lubię stare przygodówki LucasArtsu, czy tam LucasFilm. Pamiętam, jak były wydane remastery dwóch Małpich Wysp, które były dla mnie wydane idealnie. To był remaster, czy tam coś tam idealny, czyli...
Ale to był taki remaster kompletny, dlatego,
jeden
że
do
oni...
jednego, nie?
Tak, ale oni też zrobili... parę rzeczy dodali z tego, co mi się wydaje. Że dodali oni chyba upłynnili animację, dodali system podpowiedzi, tak. Tak. Te gry były chyba na
grafika
na
była
iOS-ie.
Na nowo zrobiona.
Tak.
No tutaj też jest na nowo zrobione.
To też jest na nowo,
i w każdej
tylko, że...
chwili można było się przyłączyć na
i
staro.
I tutaj żeby... też jest tak samo. Możesz tylko... się w dowolnym momencie przyłączyć pomiędzy tym, jak to wyglądało dawno temu, a jak to wygląda teraz na nowo. Ale właśnie animacje nie zostały upłynnione. Czyli jeżeli w starej animacji macka się poruszała tak, że po prostu przeskakiwała 5 klatek, to tutaj też jest to od nowa narysowana animacja, ale jest to dalej 5 klatek. Natomiast no, interfejs jest kompletnie od nowa zrobiony, nie musimy za każdym razem wybierać z dołu ekranu, tylko po prostu sobie wybieramy ikonki, czyli nie jest to tam scam, tylko jest taki bardziej nowoczesny. Natomiast jest coś, co ja strasznie lubię, czyli komentarz dewelopera możemy sobie uruchomić. W trakcie gry.
Ale taki, że co, podpowiada ci. Byłby taki dobry.
No to było ciekawe. No właśnie... Natomiast właśnie brakuje mi jakiegoś systemu podpowiedzi, bo o trochę ja dawno temu grałem w The Tentacle i niektóre rzeczy pamiętałem, a niektórych nie. No to te starsze przygodówki jednak miały to do siebie, że jak człowiek się zaciął, to mógł się solidnie zaciąć.
Bo to były...
I w Mobile Wyspie, które przecież było robione dawno temu, remaster, był idealny system podpowiedzi, który był kilkustopniowy. Na początku tylko to coś sugerował, a w tym największym stopniu podpowiedzi prawie, że wprost tobie mówił, co musisz zrobić. Tutaj w ogóle nie ma żadnego systemu podpowiedzi. Jak się zatniesz, no to kombinuj albo szukaj walkthrough. A jak jesteś ambitny i nie lubisz walkthrough, no to kombinuj do skutku.
Bo oni, wiesz, w tamtych czasach to daliby ci numer tam 0700 i tutaj, żeby za każdym razem dzwonił, jak szasz podpowiedzi. Tak.
Natomiast nie zmienia to faktu, że ten remaster jest zrobiony bardzo fajnie, ale muszę w niego więcej pograć, bo ja gram na PS4 i zauważyłem pewne problemy techniczne, co jest strasznie słabe. To znaczy...
Kratkuję ci.
Wiesz co... 2 czy 3 razy zdarzyło mi się tak, że jak zmieniałem lokację, to ta druga lokacja się strasznie długo doczytywała, ale co jest na tyle absurdalne, to zdarzyło się to w totalnie losowy sposób, czyli raz wchodziłem do lokacji i się doczytywałem, nie wiem, z 5 sekund czy 10 sekund, to w przypadku przygodówki jest jakąś, to jeszcze takiej przygodówki masakrą, a drugi raz jak wchodziłem do tej lokacji, 4 i 8, to od razu się pojawiła. Więc nie wiem, czy ona gdzieś została w pamięci
konsoli. To jest zmora, kurczę, tych wszystkich nowych indyków, które wychodzą na
konsolę. Grim Fandango miał masakryczne problemy techniczne, ten remaster.
I to jest o tyle przykre, że przecież Sony reklamuje PS4 jako właśnie idealną platformę do indyków, tak? Posiłkuje się nimi w materiałach reklamowych, promuje tych twórców i później wychodzi Firewatch, który skacze, czy tak jak teraz mówi, że teraz ten remaster ma... No to nie są indyki oczywiście i zarówno te remastery, ale to też jest jakby no, chociażby to właśnie Grim Fandango to jest też ekskluzyw, nie? Na PS4. On chyba go nie ma na Xboxie. No i to jest właśnie słabe strasznie, że one wychodzą w takiej formie technicznej.
No, takie życie. To jest jakaś taka dziwna jest ta generacja. Prawda, Tomku?
Jest inna, ale wydaje mi się, że jakby my jako gracze trochę zawędrowaliśmy dzięki niej w rejony, tak prywatnie, ale też jako całość, w których moglibyśmy się nie spodziewać wcześniej, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy macie takie same poczucie.
Coś jak Kapitan Picard?
Tak. Znaczy, jak wchodziła ta generacja, to pomijając już moc, tak, tych konsol, to bardzo dużo w materiałach promocyjnych i w ogóle jakby Sony i Microsoft stawiały na takie funkcje społecznościowe, na dzielenie się wrażeniami z gry, na streaming i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było wyśmiewane, ten przycisk share, po co to nam wszystko, bo chcemy po prostu grać i mam takie poczucie, że jak teraz zbliżamy się, nie wiem, do półmetku tej generacji, a być może się okaże całkiem niedługo, że do jej końca, że ona jednak trochę zmieniła trochę w nas graczach. I nie wiem, czy wy macie też takie poczucie, bo ja na przykład u siebie zauważyłem, że przez to, że ten przycisk share jest na padzie, to no, są gry, gdzie wciskam go jak szalony. Czasami to później ląduje gdzieś na Twitterze, na Facebooku, a czasami po prostu do prywatnej kolekcji, gdzieś tam na dysku później.
Wiesz, są dwa problemy związane z tym. Akurat PlayStation 4, ja nie wiem, może to zostało poprawione, ale dawno nie bawiłem się nagrywaniem i zrzucaniem tych filmów na USB. Ale kiedy ja nagrywałem jakiś filmik, bo chciałem coś tam zrzucić i tak dalej, to zrzucenie tego filmiku, to jakieś tam 900 MB było na USB, to było jakieś, tak, nie wiem, 15 minut, prawda. 20 minut, to jest masakra.
Nie,
no,
to prawda,
bez sensu.
To prawda, to trwa na bardzo
Xboxie,
długo.
Na Xboxie to jest ciekawe o tyle rozwiązane, że automatycznie każdy twój film, który nagrasz, po krótkim czasie, nie wiem ile to zajmuje, prawdopodobnie gdzieś tam w tle konsola uploaduje do chmury twój film, ze względu właśnie na ten taki feed społecznościowy, ten film jest dostępny tak, że możesz go sobie ściągnąć na przykład przez tą stronę Xbox Clips i tak dalej. Tylko właśnie to jest ten problem, który ma Xbox, którego nie ma właśnie PlayStation, czyli przycisk share. Przycisk share świetnie działa. To jest taki przycisk intuicyjny, dwa razy naciśniesz, zaczynasz nagrywanie, coś tam, kończysz nagrywanie, naciskasz znowu, masz 15 minut, możliwość nagrania 15 minut filmiku. Na Xboxie to działa fatalnie, bo tak, nagrywa tylko 5 minut, jest dosyć mocna kompresja i nie ma przycisku share, czyli za każdym razem jak chcesz, a nie masz Kinecta, bo nie wiem, może Piotrek, nie wiem, rzucasz filmy na Xboxie, używając Kinect, na przykład Kinect, Record That.
Niestety. Czyli jest podpięty i cały czas tam nie patrzę, ale nie używam go do tej tam obsługi. W ogóle to chyba wyłączyli z patchem kolejnym. Nie możesz
w ogóle nie działa.
No to już jest w ogóle masakra. Znaczy ten mikrofon chyba zostawili, bo mi się wydaje, że taka była taka funkcja, która nadal działała.
No przecież
nie?
Musiał podsłuchiwać, nie?
Tak,
ale
pomijając,
nie jakby, dostępu.
Pomijając te wszystkie jakby szczegóły i różnice pomiędzy platformami, to co mnie, jakby to co chciałem was się zapytać, to czy wasze właśnie, jakby wasza konsumpcja gier, podejście do gier i tego, jak traktujecie hobby i konsole jako takie, się zmieniły wraz z tą generacją? Czy te funkcje, które były na początku tak wyśmiewane i uznawane za niepotrzebne, teraz jakby uważacie, że to jest coś zupełnie naturalnego i oczywistego i oczekujecie, że w przyszłych generacjach też to będzie?
Czy nie wiem, Piotrze, wyśmiewałeś te funkcje? Bo ja na przykład nie wyśmiewałem.
Wiesz co, to wszystkie filmiki, jak szczęśliwi, uśmiechnięci ludzie, nie wiem, to znaczy, bo... Co innego jest to, co nam reklamowali, a co innego jest to, jak to się sprawdza w rzeczywistości. No bo przycisk share zrobił na Twitterze furorę.
Oczywiście, tak. Ale a ty streamujesz? Streamujecie w ogóle? Zdarza
nie mają łącze.
Nie, ja nie. Jakoś nie.
Znaczy w sumie trochę tak nie używamy tego, ale jeśli o mnie chodzi, to ja oczywiście widzę mnóstwo pozytywnych zmian w tej generacji. Tylko też dostrzegam te negatywne zmiany, które powodują, że... znaczy to już nie mówię o tym, że rzeczywiście doszliśmy do takiego momentu, że konsole stały się takimi multimedialnymi pudełkami, które nie zawsze działają jak multimedialne pudełka. Bo generalnie jeśli próbowaliście, nie wiem, odtworzyć jakąś płytę, chyba audio, nie wiem, czy na PlayStation 4, czy PlayStation chyba, 4 w ogóle otwarza.
To chyba nie ma tego lasera do audio CD.
No właśnie. Na Xboxie to jest tak rozwiązane,
że... brzmi, nie?
Tak, że na Xboxie to jest rozwiązane w ten sposób, że wszystko jest, chyba ze względu na licencję, że to jest taniej
wszystko było zabronione.
Nie, po prostu za każdym razem, jeśli chcesz, na przykład, nie wiem, jeśli chcesz odtwarzać filmy na Xboxie, to musisz ściągnąć tą aplikację, prawda, ten player. Jeśli chcesz odciągać, słuchać muzyki, to ściągasz ten audio CD player i tak dalej, że to wszystko w ten sposób związane. Mi trochę tego brakuje, że te konsole, które były wcześniej, że konsole już poprzednią generacją, to były prawdziwe kombajny multimedialne. Przecież Sony otwarcie no, nazywało swoją konsolę
PS3 komputerem. To był taki kombajn, że menu się wczytywało pół godziny, nie? To był prawdziwy kombajn.
Tam.
No tak, no. Przeglądanie zdjęć na tej platformie to był jakiś koszmar.
Ja tego nie uświadczyłem, ale pamiętam, że tak, że PlayStation 4 pozwalało ci zainstalować Linuxa i korzystać z tego jako komputer, że miało mnóstwo tam jakichś dodatkowych elementów, które później z kolejną iteracją tej konsoli zostały usunięte. Czyli na przykład były czytniki kart w ogóle, wiesz. Otwieraj sobie klapkę i tam mogłeś sobie karty wkładać. Miałeś nie dwa porty USB, ale cztery porty USB. Pierwsza konsola, prawda, tam takie to wydanie specjalne, oczywiście miało sprzętowo wbudowaną możliwość odtwarzania gier z poprzedniej generacji. Więc te konsole naprawdę były to taki to było takie marzenie, to był taki pan samochód i tam wszystko było. No wszystko, naprawdę. I z czasem na tej generacji, ze względu na koszty, to tak skubano, aż oskubano tą konsolę ze wszystkiego. No i pojawia się nowa generacja, no i też wiadomo było, że są też inne trendy, trzeba zapewnić ludziom jakieś inne możliwości, jakieś dodatkowe możliwości i pojawił się rzeczywiście ten motyw z szerowaniem. I mi się wydaje, że to bardzo przypadkowo wyszło. Ja nie wiem dokładnie, kto na to pierwszy wpadł, czy Sony, czy Microsoft, ale wydaje mi się, że...
Czy wiesz, Sony wpieprzyło w ogóle wpada guzik do szerowania, czyli na Xboxie to tam było jakoś szalone.
Xbox mi się wydaje, że zareagował na to.
Jako pierwsze.
Tak, ale gdzieś tam musieli po prostu... Wiecie, bo jak działa Sony? Sony gdzieś tam coś usłyszy, tak jak z tą konsolą, prawda, z tą nową wersją, że ktoś niby coś wprowadzić.
To, o której nie mówimy.
Tak, o której nie mówimy, to oni już po prostu... Oni już to mają, oni już działają i tak dalej, tylko że zanim prawda, pokażę jakiś prototyp i tak dalej, to trochę czasu minie. I tak samo było z VR-em. No kto się spodziewał, że jeszcze nie wiem, kto się spodziewał w ogóle, że jak dwa lata temu, kiedy PlayStation 4 wychodziło, że to będzie konsola, która będzie miała możliwość prawda, odtwarzania gier właśnie w wirtualnej rzeczywistości z goglami i tak dalej. No nikt. Bardziej liczyliśmy na to, że gry będą w 60 klatkach i w 1080p, co się oczywiście nie zdarza z wyjątkami. I teraz mamy właśnie kolejny taki element, który gdzieś się pojawił, ktoś rzucił hasło i tak dalej i Sony powiedziało, że my będziemy mieć i rzeczywiście wszystkie tą całą tą moc, którą mają, skoncentrowali na to, żeby te gogle stworzyć, żeby je wyprodukować, zaprezentować i już w tym roku, chyba w październiku, tak, każdy będzie mógł się z nimi zapoznać, kupić je i tak dalej. A jeszcze właśnie tak mówię, dwa lata temu nikt o tym nie chciał. I ja uważam, że o ile streamowanie i tak dalej, to istniało wcześniej, prawda? To każdy miał to jakieś Elgato, jakieś inne urządzenie, które podłączało czy do konsoli, czy do komputera i
to, co powiedziałeś, czyli powiedziałeś, że każdy, no więc nie każdy, właśnie to niewiele osób. Tymczasem, bo to
czy każdy mógł w tym sensie.
No mógł, tak, ale nikt z tego nie korzystał. Tymczasem, no bo znaczy korzystali ci, którzy zajmowali się tym zawodowo albo hobbystycznie, no jakby pasjonaci już tacy naprawdę. Natomiast teraz, przez to, że te funkcje są dostępne dla wszystkich, to mam wrażenie, że wszyscy to robią, to jest taki, tak dużo tego wszystkiego jest, w sensie tak dużo, jak się wejdzie tam w PS4, gdzie można sobie pooglądać właśnie te wszystkie streamingi i tak dalej, to jest taki duży ogrom tych treści.
Tylko kwestia, czy to definiuje tę generację, czy to jest jakieś taka
wiesz co, no ja mogę powiedzieć, feature? Ja mogę powiedzieć, jak się u mnie zmieniło postrzeganie gier. Ja przede wszystkim zacząłem grać dzięki tej generacji w multi, znaczy może nie tyle dzięki tej generacji, co za pomocą tej generacji w multi. I przez to, że jak się ta generacja zaczynała, to też mnie bardziej interesowało to, czy poprawią pada, czy będzie większa moc, niż to, czy będę mógł zobaczyć, w co grał ostatnio mój kolega z listy znajomych.
Tymczasem... Do kolegów nie miałeś, po prostu wiesz, teraz się znaleźli, jesteś kolega z internetu i dlatego to grasz w multi.
Tak. Forever alone, nie? A teraz mogę stalkować wszystkich. Nie, ale wiecie, no to jest... gdzieś tam, to też prawda, ale gdzieś tam, teraz uważam, że to są zupełnie naturalne funkcje, to są bardzo fajne funkcje i wcale nie żałuję, że one są w tej konsoli. No, nie wiem,
nie ma czego żałować, no, nie, bo jak komuś się nie podobają, to nie musi z nich korzystać. To nie uznaję tej w ogóle generacji za przełomową. Znaczy, w moim przypadku, prawda, wiele rzeczy się zmieniło, jeśli chodzi o granie, ale to wynika bardziej z sytuacji, życiowej. Nie? Ja już nie mam, już nie jestem kawalerem, który ma mnóstwo wolnego czasu, który może ten cały czas poświęcić na granie, spędzanie właśnie czasu w takich grach jak Guild Wars czy World of Warcraft, bo to przecież to setki godzin się w to.
A to zabawne, to zabawne, co mówisz, bo jak teraz właśnie patrzę na półkę ze swoimi grami na PS4, to każda jedna właśnie przypomina takie gry, usługi i takie, które się gra bardzo długo. No, ostatnio wydałem Division, Destiny, Drive Club, Battlefront. To są gry, które coraz częściej one, czy to chociażby dzisiaj wspomniany Street Fighter, znaczy ja go nie mam, ale jakby kiedyś
takie gry istniały, ale wiesz, jakby to nie ma takiej różnicy między tym, czy gra wyszła teraz, czy kiedyś, jeśli powiedzmy ona ci się podoba, to grasz po prostu w nią długo. Szczególnie jeśli to jest jakaś gra sportowa, jakaś wyścigowa, czy taka, która ma taki element.
Ale mam wrażenie, że ich powstaje coraz częściej i że one są... Bo ja wrócę chyba to było na jakimś spotkaniu związanym z Pixelem, Pixel Night czy coś takiego, był Adrian Chmielarz i on podsumowywał wypuszczenie Interna Cartera, w ilu egzemplarzach się sprzedał, jak ludzie to przyjęli, jak oni jako studio, co oni o tym myślą. I on powiedział, że jak zaczynali Interna Cartera, to jemu się wydawało, że gracze właśnie tacy 30-letni, taki z tego pokolenia, w których on celował, pamiętając jeszcze jego pracę z lat 90., to są ludzie, którzy wolą kupować dużo gier, ale krótkich, takich, żeby je szybko przechodzić, ponieważ nie mają czasu, bo mają rodziny, obowiązki i tak dalej, mają mało czasu na granie. Tymczasem powiedział, że po tym, jak już wypuścili grę, jak się przyjrzał rynkowi, to co zauważył, to, że właśnie współcześni gracze i to właśnie ci, którzy nie mają czasu i mają rodziny, wolą zupełnie inne gry, to znaczy zamiast krótkich, intensywnych historii, które mogą szybko przejść i zapomnieć, wziąć się za chwilę za następną, wolą takie gry, które im starczają na przykład na cały rok. Takie, w które przychodzą do pracy i z pracy zasiadają, mają chwilę wolną i się nie muszą ich uczyć na nowo, wiedzieć, zastanawiać się, w którym momencie skończyli tą grę, co mają właściwie teraz zrobić, tylko biorą takie Division do ręki, biorą takie Destiny, wkładają do konsoli i po prostu odpalają i dla nich to jest zawsze ta sama gra.
Znaczy myślałem, że dasz inny przykład, że na przykład dasz przykład takiej gry RPG jak na przykład Wiedźmin czy Dragon Age Inquisition, tylko właśnie, które są po prostu długimi grami
tylko właśnie one
na z 80-100 godzin. I rzeczywiście, jeśli ktoś ma mało czasu w ogóle, to jemu wystarcza, że będzie mógł dziennie przez godzinkę sobie posiedzieć, coś tam zrobić.
No ale załóżmy, że na przykład przez 2 tygodnie nie gra, albo przez miesiąc, no bo z jakiegoś powodu, tak, jakby obowiązki. I on, jak on ma po miesiącu wrócić do Wiedźmina i się zastanawiać, co on właściwie ma zrobić, już nie mówiąc o tym, że nie pamięta imion bohaterów, nazw i tak dalej, to, znaczy ja nie wiem, co wtedy Chmielarz miał na myśli tak do końca, ale wydaje mi się, że miał bardziej właśnie na myśli te gry, które są te powtarzalne.
Rozumiem,
takie. Diablo i tak dalej, nie?
No nie, no ale to są, widzisz, ja mam problem z takimi grami, dlatego, że mój czas jest na tyle cenny, tak sobie to z czasem uświadamiam, że ja zaczynam po prostu zastanawiać się, czy ja mam tyle przyjemności z tego takiego biegania po tej grze i strzelania ciągle do tych samych mobków, ciągle liczenia na to, że za każdym razem coś lepszego mi wypadnie, czy ja rzeczywiście, czy to jest praca, czy to jest zabawa, czy to jest grind, czy ta radość z wylosowania jakiegoś fantastycznej broni, jakiegoś takiego wyjątkowego lutu, wynagrodzi mi to, że ja 20 godzin spędziłem jak w fabryce, strzelając do tego, bo to jest męczące. I wtedy zaczynam myśleć, okej, to chyba nie jest to, czego szukam i zaczynam po prostu odchodzić od takich gier. Ja już wspominałem o tym, że po prostu w pewnym momencie odszedłem od Destiny właśnie z takiego powodu, że ja nie czułem takiej potrzeby albo ani chęci grania w tę grę, żeby zdobyć te najlepsze przedmioty. Ja miałem dużo zabawy, kiedy przechodziłem tę grę po raz pierwszy, prawda, poznając te szczątki fabuły, jakie by nie były, no to jednak trochę miałem przy tym przyjemności i miałem dużo przyjemności też z multi, które moim zdaniem było akurat świetnie zrobione, ale to wszystko. Ten cały właśnie ten dodatkowy, fantastyczny schemat. Ja trochę pograłem, prawdopodobnie tych dziennych misji i tak dalej. Tak, nie zrobiłem żadnego rajdu, więc powiedzmy nie poznałem tego smaku tego endgame'u, tej metagry, tego co powiedzmy wszystkich tak przyciąga, ale jak ja na przykład widzę, że ktoś ma, nie wiem, 1000 godzin spędzone w Destiny, ja rozumiem, że to jest 1000 godzin spędzone nie wiem, może z przyjaciółmi, wiesz, świetna zabawa, atmosfera. Zamiast wyjść do pubu czy gdzieś, spotykamy się w grze i jest fajnie. Ale ja po prostu cenię swój czas na tyle, że ja wolę jednak, i tu być może nie wchodzę, nie jestem tym statystycznym graczem, o którym mówił Adrian Chmielacz, że ja wybrałbym mniejszą grę, wybrałbym grę, która mi na przykład starcza na 2-3 godziny takiej intensywnej rozgrywki, jak na przykład Superhot, jak na przykład właśnie Ethan Carter. Tylko właśnie, że to muszą być gry, które są dopasowane właśnie cenowo. Że ja bym chciał na przykład zamiast... Ja akurat powiem Division, ale to nie chodzi o... To jest akurat taki przykład. Ale powiedzmy, niech to będzie, że wolałbym kupić 3 Life is Strange, takie, tego typu gry, niż na przykład jedno Division. Mhm. Jeśli miałbym taki wybór.
No poniekąd masz, bo akurat te dwa przykłady, ja wiem, że niecelowo je dobrałeś, ale akurat Life is Strange chyba w pudełku kosztuje około 100 zł, a Division no może nie kosztuje 300, no ale tam 250 trzeba jednak wyłożyć, więc więc jakoś tak na nowo, przynajmniej na premierze tak było, bo teraz pewnie ceny ostro poszły w dół ze względu na to, że ludzie po prostu zwracają, ale czyli chciałbyś, żeby gry były tańsze, mniejsze? No to jest, wiesz, to jest dokładnie to, ku czemu ja się też skłaniam. Ja też bym wolał, żeby te produkcje były krótsze, bo prawdę mówiąc, starając się objąć jakoś tak ten, już pomijając granie dla samego siebie, ale też starając się jakby jak najwięcej rzeczy zakosztować i mieć jakieś pojęcie o tym, co się aktualnie dzieje, to po prostu człowiekowi nie starczy życia, nie? To jest tak dużo tego wszystkiego się dzieje, jest taka... Z taką częstotliwością to wszystko jest wydawane.
Z grami też jest kwestia taka, że po prostu nie da się tak na dobrą sprawę porównać gier do innego medium. Nie można porównać tego do czytania książek, do oglądania filmów, do słuchania muzyki, nie wiem, do chodzenia do teatru. Dlatego, że każda gra jest zupełnie... Może być. Znaczy wiadomo, że są gatunki i tak dalej, ale po prostu... Każdy może mieć jakieś inne preferencje i na przykład, nie wiem, gracz taki Call of Duty czy Counter-Strike'a jest zupełnie innym graczem od takiego właśnie Piotka, który gra w Day of Tentacle czy w Kone, czy w jakiś inny tytuł. Po prostu jest...
Ej, ale w Call of Duty też bym miał tam.
No tak, nie, no to wiemy, ale chodzi mi o to, że jak ciężko jest po prostu generalizować, jeśli chodzi
tak,
o gry.
Tak, zgadzam się. No ale gdzieś tak jednak, jak rozmawiamy o nich, no to o czymkolwiek, no, to tak. Lubimy gdzieś tam stawiać jakiś mianownik i gdzieś tam to wszystko podciągać.
Bo przeważnie też jesteśmy tacy, właśnie tak tutaj Piotrek podkreślił, gra w Day of Tentacle, ale też wymiata w Call of Duty, bo to nie wyklucza jedno drugiego.
Tak, tylko ale bardzo mało jest osób, które grają we wszystko. Na przykład ja uważam, że gram w bardzo dużo różnych rodzajów gier, ale prawie w ogóle nie gram w wyścigi i w ogóle nie gram w gry sportowe. Gdybyśmy, zresztą to jest specyfika tego, jak się wspomina, gra podcasty, rozmawia, bardzo często nasze opinie są zbliżone do siebie. I to nie wynika z tego, że jakaś gra jest obiektywnie dobra, bo nie istnieje pojęcie czegoś, że coś jest obiektywnie dobre, bo komuś może się... Ostatnio wyszedł Batman vs. Superman film.
GTA 5 jest
dyskusje między... Wiesz co, widziałem bardzo dużo widziałem opinie osób, które absolutnie miażdżyły GTA 5, powołując się na poglądy.
Ale to
każda opinia jest subiektywna.
Nie można miażdżyć gry, że wiesz, może się komuś
możesz
nie podobać.
Możesz mówić o własnych odczuciach.
Tak,
ale teraz mówimy cały czas o własnych odczuciach. Nie mówimy o tym, jak się branża zmieniła. Twoje pytanie o co
nie, ale wiecie, na YouTubie jest popularne, że ten i ten zmasakrował tego i tego. Jest taki...
Nie, ale nie, no wiesz co, Piotr, ale to jest tak, jasne, mówimy o swoich odczuciach, ale to jest też tak, że wydaje mi się, że trochę jednak tego obiektywizmu jest, no bo co innego powiedzieć, ja mogę tak powiedzieć, ja nie przepadam za serią GTA. Nigdy mnie nie kupiła w taki sposób, żebym z wywieszonym, w sensie, żebym wypatrywał kolejne części. Ale nie mogę powiedzieć, znaczy mam do zarzucenia 5, 4 wiele rzeczy. Fabularnie i tak, jeśli chodzi o konstrukcję misji, nawet o mechanikę tam strzelania, nieważne. Ale teraz nie mogę powiedzieć, że to nie są gry dopracowane, wielkie, rozbudowane i nie mogę jakby, nie mogę, czy nieznaczące dla rynku, no bo to jest takie wiesz, oczywiste.
Ty tak nie możesz powiedzieć, czy ja tak też nie powiem, ale modne jest dla wielu osób, generalnie modne jest postawienie bardzo kategorycznych test na jakiś temat. Że jak się, zwłaszcza w przypadku gier, kiedy teraz żyjemy wiesz, te wszystkie grupy facebookowe, Twitter, komentarze, fora internetowe, jest tego pełno, wszyscy o grach dyskutują w ten czy w inny sposób i ludzie uwielbiają stawiać kategoryczne tezy na portalach pod newsami, niezależnie czego ten news dotyczy, jesteś w stanie dowiedzieć, czy coś jest syfem, kiłą, mogiłą, dziadostwem i tak dalej, nawet jak jedyne co pokazali, to jakiś filmik z czegoś. Generalnie, bo ja chciałem nawiązać bardziej do twojego pytania, bo ty wyszedłeś od tego, jak my się osobiście, czy zmieniło się nasze podejście do grania, mhm. właśnie w sensie nie takim obiektywnym opinii o graniu, tylko bo to jest takie totalnie subiektywne.
Tak,
czy
tak.
personalnie mi się coś zmieniło i dlatego chodziło mi o subiektywne opinie o grach, okay. a nie o silenie się na recenzencką obiektywność, bo wiadomo, że jak ja opowiadam na podcaście jakieś, że to z jednej strony mówię o swoich osobistych przeżyciach, ale z drugiej strony staram się patrzeć na to tym chłodnym okiem analityka.
Oczywiście recenzje są jak najbardziej subiektywne, tylko ja mówię, że po prostu gdybyśmy mieli taki obiektywnie stwierdzić, właśnie wymyślając jakieś takie sposoby, tak jak tam wspomniałem, nie, dopracowanie grafiki, dopracowanie fabuły, wielkość gry i tak dalej, i tak dalej.
Poza tym GTA 5 to... dostało jedną gwiazdkę w polityce, nie wiem, czy pamiętacie. To też była recenzja.
To jest pod publiczkę, wiesz, szukanie sensacji.
Znany periodyku growym oczywiście. Nie?
No tak. właśnie.
Więc no...
Wiesz, no na pewno ten periodyk dociera do większej publiczności niż jakiś periodyk stricte growy.
Ja myślę, że on dociera do tej publiczności, która i tak by nigdy nie rozważała zakupu tej gry.
Więc... Co to jest GTA? Jak się pomija tą stronę?
I utwierdza tą właśnie publikę, że gry to są jakieś właśnie albo gry dla dzieci, albo po prostu jakieś
znaczy,
bezeceństwa.
Ja to będę bronił
akurat,
bo zdaje się, że w polityce też się pojawiają artykuły. Ja dawno nie czytałem, przyznaję, ale zdaje się, że pojawiają się też artykuły, które bardzo mocno promują to medium. I
nie, to oczywiście, tylko po prostu
Wiedźmin bardzo
to,
dużo
że...
tam dostał dobrego, zdaje się, ale też jakby inne produkcje, więc akurat...
Z tego, co pamiętam, to chodziło o to, że w polityce gra została bardzo niską oceny ze względu na brutalność. Tam są takie mocne sceny, które rzeczywiście, jak się je ogląda, to włos się jeży. Tak? My nawet rozmawialiśmy o tym, bo to są te sceny tortur i tak dalej, więc ja myślę, że to po prostu bardzo zniesmaczyło recenzenta, odrzuciło go i to jest w jakimś stopniu uzasadniona opinia, ale...
Słuchaj, ja pamiętam Juliusza opinię o tego typu scenach, bardzo dokładnie, którą wyrażał też bardzo kategoryczne poglądy i opinie, czy też ten sąd na temat GTA, czy tego, jak ty opowiadałeś tego, jak lubisz się bawić strzelając do przychodów. No...
Ja to... mówiłem, że się lubi bawić strzelając.
Każdy to lubi.
Tak, właśnie, niech pierwszy rzuci padem ten, kto nie strzelał
kto
do przychodów.
Nigdy w życiu nie
ja pamiętam, że w pierwszy GTA, to rzeczywiście, ja nawet nie wiedziałem, że GTA mają fabułę. Ja grałem w pierwszy GTA, po prostu wymyślałem sobie mini ludzików. Zabawy. Nie, tam się walczyło z policją, wiesz, generalnie kto ilu policjantów pokona i wiesz,
osiedlowy, wytrzyma. Osiedlowy high score. Ile czasu uda ci się mieć 5 gwiazdek?
Dokładnie, tak.
W każdym razie, wracając do tematu rozmowy, generalnie to jest tak, że świat gier wideo zrobił się teraz niesamowicie ogromny. Jest w porównaniu z tym, co było, kiedy wchodziliśmy w nasze hobby, czy w ten światek, to jest zupełnie kompletnie inna bajka. Kiedyś to było małe hobby dla grupy zapaleńców, a teraz jest to wielomiliardowy biznes, który kręci się lepiej od Hollywood generalnie.
Tak.
Z tego wynika to, że grają wszyscy wszędzie i we wszystko. To znaczy, mamy gry na Facebooku, w komórkach, mamy gry na stronach internetowych, kiedy wczytuje się news, nie wiem, jest to absolutnie wszędzie. Nawet przysłowiowa polityka, wyobraźcie sobie 10 lat temu polityka, która pisałaby coś o grach wideo, albo nawet, nie wiem, 7 lat temu?
No tak, tam był ten dodatek kultura w dzienniku, to pisali w tym.
Nie, no ale,
pół akapitu.
Gry weszły do mainstreamu.
Tak, ale wiecie, co jest ciekawe, tą opinię usłyszałem jakiś czas temu właśnie w podcaście, tam jeden ze słuchaczy napisał list do Giant Bomb i mówili o tym, jak młodzi ludzie, czyli w sensie nawet jeszcze mniejsi niż milenialsi, ale powiedzmy nastolatkowie tam, nie wiem, na początku, nie wiem, wchodzący dopiero, nie wiem, 20 rok życia, patrzą na nas, graczy konsolowych, takich dużych konsolowych, jak na takich starych dziadów. Ale to nie chodzi o to, że wiek, tylko po prostu to jest tak jak na przykład różnica, bo oni grają tylko na telefonach. I oni grają w te Clash Royale, wszystkie te Clash of Titans, no po prostu wszystkie takie gry mobilne, to jest ich świat. Dla nich po prostu jakby duże konsole nie istnieją. Oczywiście jest jakaś grupa młodych ludzi, którzy grają, no nie? Ale chodzi o to, że przeważająca większość, bo każdy ma telefon komórkowy. No znacie kogoś, kto nie ma telefonu komórkowego, a mam, nie wiem, więcej niż, nie wiem, 8 lat?
Nie.
No, więc każdy ma po prostu konsolę do gier, jednym słowem. Tylko, że ta konsola jest oczywiście inna od tego, co u nas stoi pod telewizorem. I oni patrzą na te duże konsole, jak właśnie my byśmy patrzyli na sprzęt, nie wiem, naszych rodziców. Czyli my już oglądamy, prawda, na Blu-ray, a oni oglądają jeszcze na DVD. Albo, broń Boże, na VHS-ie. Wyobraźcie sobie... czy dobrze wam wizualizuję to podejście, jak na przykład nas mogą widzieć na tym młodzi ludzie, którzy po prostu grają tylko na komórkach. To jest niesamowite, jak się świat growy zmienił, że praktycznie wszystkie handheldy i tak dalej, one poszły w niepamięć, dlatego właśnie, że są telefony komórkowe. Niedługo rzeczywiście telefon komórkowy zastąpi wszystko, bo już możesz podłączyć telefon komórkowy do telewizora, mieć jakąś klawiaturę na Bluetoothie, myszkę i automatycznie co? Telefon ci się zamienia w komputer.
Czyli co? Czyli chcesz powiedzieć, że konsole umrą razem z nami?
Ja myślę, że konsola jeszcze przynajmniej przez parę generacji, bo nie sądzę, że będzie tak szybko, ale przynajmniej przez jedną, dwie generacje jeszcze coś będzie. Ale już teraz się przebąkuję, że być może właśnie nie będzie kolejnej generacji, bo może Microsoft zrezygnuje z tego, z Xboxa.
To ja zadam jeszcze jedno pytanie. To jeżeli faktycznie te konsole zostaną tylko z nami, z naszym pokoleniem, jesteśmy ostatnim pokoleniem, które gra na sprzętach dedykowanych.
Oby nie.
I też bym chciał, żeby było inaczej, ale podejrzewam, że to się dzieje tak, że no niestety wymiana pokoleniowa. Ale to jak sobie wyobrażacie granie za 10 lat? Bo na przykład teraz jeszcze jesteśmy w takim wieku, że już nam ten skill spada, już nie jesteśmy aż tacy dobrzy. Jasne, oczywiście, jak dzisiaj zadałem pytanie na grupie, jaka gra jest najlepsza, jaką najlepszą uznajecie z pierwszego kwartału, która się ukazała i w którą moglibyście grać przez cały rok, to prawie wszyscy odpowiedzieli Dark Souls 3, czyli jednak te skillowe, bardzo trudne gry nadal są w modzie, jakby nadal w nie gramy,
bo jest coś takiego elitarnego w Dark Souls 3.
Tak, ale to, o czym mówisz tutaj, już dzisiaj w trakcie naszej rozmowy padło tak gdzieś tam z tyłu. Ja to mówiący, że nie ma systemu podpowiedzi w Day of Tentacle, tylko Damian mówiącym, że w kolacie to właściwie cholera wie gdzie iść, czy on coś robi źle, czy się gra zawiesiła, czy co. Więc zmieniło się, nie tyle skill nam upadł, bo dalej są bardzo skillowe platformówki, na przykład takie jak Guacamele, czy jak Super Meat Boy, czy tysiące innych pixelartowych platformówek, które są absurdalnie trudne, a zdobywają popularność, ale jesteśmy dużo bardziej leniwi. Czyli nie masz problemu z tym, żeby walczyć z trudnym etapem w grze, ale bardzo łatwo się zniechęcisz w momencie, w którym czegoś gra nie będzie tobie w miarę logicznie pokazywała. Oczywiście Dark Soulsy, znowu tutaj przy czym, że wcale nie, gra cię wrzuca w środek świata i masz, tu jest miecz, zaraz przyjdzie ktoś, da ci poubije. Jak bawiłem się tym kolekcją gier Rare, to uderzyło mnie, że kompletnie nie miałbym siły samozaparcia grać w te tytuły teraz. Znaczy, teraz się tym świetnie bawiłem, bo to sobie cofałem i tak dalej, ale chodzi mi o to, że kiedyś miałeś grę, gdzie wszystko działo się na jednym ekranie, jak coś cię dotknęło, to na chwilę zginąłeś i potrafiłeś napieprzać w te kilka godzin bez żadnego problemu. A teraz jak po, nie wiem, 10 minutach 10 razy zginiesz, to najprawdopodobniej sobie odpuścisz, bo uznasz, że ta gra jest za trudna. Więc...
Nawet to nie jest kwestia tej trudności, tylko tego, że masz ograniczony czas. Jeżeli ja mam przez pół godziny biegać w miejscu i się zastanawiać nad tym, co ja mam właściwie robić, podczas gdy mógłbym
to czujesz po prostu odliczający zegar, nie? Że przecież jest tyle innych gier, w których mógłbyś coś robić, a nie zastanawiać się, co masz robić.
Ale wiesz co, ja to zauważyłem, że to dotyczy... nowych gier, to znaczy u mnie przynajmniej, bo ja teraz wróciłem, bo chciałem odpocząć od dużych sprzętów, od PS4 czy PC-ta i wróciłem do 3DS-a i postanowiłem skończyć Ocarina of Time. No i to jest gra, która jest pierwotnie z 98 roku, więc tam generalnie wprowadzono na 3DS-ie ten nowy system podpowiedzi, ja z niego nie korzystam i to jest trochę tak, że ja się tam czuję jak ryba w wodzie, to znaczy mi to nawet nie przeszkadza, że
tą grę.
Ja w nią nie gram jeszcze raz, jakby jestem już na takim etapie, że odkrywam nowe, tak? Tylko, że te Zeldy się jakby w miarę czasu się za bardzo nie zmieniają, one korzystają z tych samych patentów, znaczy zagadki są nowe, tylko jakby ty wiesz, co ewentualnie...
Ale schemat jest...
Tak, co ewentualnie gra od ciebie może oczekiwać, ale w tych grach właśnie tych starszych, tak jak ty wspomniałeś o tym Rare'u, ja mam tak, ja tak nie twierdzę, że to jakby dotyczy nas wszystkich, tylko to dla mnie jest okej, że ja na przykład nie rozumiem, bo Grzegorz Press narzeka strasznie na Resident Evil, ten remaster remake'u, nie? Że to jest gra bardzo niewspółczesna, ponieważ wrzuca cię do tej posiadłości i właściwie nie wiesz co robić, nie wiesz gdzie masz iść i to wszystko jest takie rozwleczone, powolne i w ogóle to jest nuda. I gdyby taka gra, gdybym odpalił nową taką grę, która by nie miała właśnie tych współczesnych systemów, to mi by się pewnie nie chciało. Natomiast jak odpalam tego Residenta, czy jak odpalam właśnie Zeldę, to jakoś tak czuję się jak w domu i ja to przyjmuję
siła
na klatę.
Siła nostalgii, siła
no pewnie tak, no pewnie. Ja nie twierdzę, że gry kiedyś były lepsze, teraz są gorsze. Są inne po prostu. Ale to, co mówisz, to masz rację, że na nowe produkcje, kiedy odpalam ją, ja mam godzinę czasu na granie na przykład, no to mi się nie chce po prostu szukać.
To wiesz, co jeszcze jest? Rzecz polega na tym, że gier jest tak dużo, to też o tym wcześniej mówiłeś. Tak. Że jest tak dużo gier, które na ciebie patrzą z każdego kąta. Jasne, są drogie i tam problemy, bla, 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 ale generalnie chyba prawie każdy gracz, który siedzi w tym tak mocno teraz, ma dużo więcej gier niż czasu, żeby w nie grać. Hasło kubki wstydu jest czymś, co powtarzają absolutnie wszyscy. A to mam zaległości, a to kubka wstydu mi urosła, a to kupiłem, ale kiedy... Wszyscy
taki mem, jest taki mem z Frajem z Futuramy, gdzie on mruży oczy, ten Not Sure If, tak, z tej serii, i on tam mówi: nie jestem pewny, czy lubię grać w gry wideo, czy tylko je posiadać.
Albo je kupować samo
tak,
sobie.
Tak, tak, tak. No coś w tym jest.
I widzisz, i rzecz polega na tym, że jeżeli sięgasz po jakiś nowy tytuł i przez pół godziny masz wrażenie, że nic nie osiągnąłeś, albo wręcz przeciwnie, że ta gra tobie nic nie oferuje, to dużo prościej jest tobie ją olać, zostawić, skasować, odinstalować, sprzedać, bo wiesz, że masz 35 innych tytułów, które tylko proszą, żeby w nie zagrać. A jak byliśmy młodzi, jak byliśmy dzieciakami i kupowałeś nowego kartridża na Pegasusa, to wiedziałeś, że musisz przynajmniej przez tydzień w niego grać, zanim znowu będziesz mógł pójść na targ do ruskich i kupić kolejnego kartridża na Pegasusa. Tak.
A to widzisz, to...
Wtedy nie miałeś wyboru. Wtedy po prostu masz grę Flintstonów, trudny pierwszy etap, to grasz, póki nie przejdziesz. Przeszedłeś drugi etap jeszcze trudniejszy. Cholera, grasz drugi etap, póki nie przejdziesz.
Ale też nie byliśmy na bieżąco, w ogóle nie było takiego prawdziwego rynku.
Nie było tego ciśnienia, żeby grać ciągle w nowości.
Bo ja pamiętam, Pegasus oczywiście funkcjonował na naszym podwórku i graliśmy na Pegasusie, ale to przeważnie były już takie ograne tytuły, w sensie właśnie Mario, Contra i tak dalej. Ale Amiga to był ten system, Który był rzeczywiście w Polsce, no powiedzmy 500-ka pojawiła się w Polsce gdzieś na początku lat 90. No nie wiem, czy tam grubo po tym, jak już miała swoją premierę na świecie i właściwie ona była nadal popularna w naszym kraju, kiedy już dawno zakończyli jej produkcję. I była cała baza, masa gier, tylko je się odkrywało, wiesz, bo to było tak, że funkcjonowały te takie pudełeczka z dyskietkami. W takim pudełeczku było, nie wiem, 50-60 dyskietek. I czy nawet więcej, może być 100 dyskietek. I każdy tylko przeglądał, co ty masz, co ja nie mam, i się wymieniali ludzie. I to było tak, że rzeczywiście były takie momenty, że mieliśmy tego mnóstwo. Więc ja się wydaje, że też były takie chwile, że można powiedzieć, że miało się kubki wstydu, szczególnie wtedy, kiedy te gry nas nic nie kosztowały.
Słuchajcie, to ja mam takie pytanie, być może trochę kontrowersyjne. A może to wynika z tego, że my mamy za łatwy dostęp do tego wszystkiego i tego jest po prostu za dużo. To znaczy... Bo generalnie mówimy, że gry są coraz droższe. A to jest tylko takie pytanie, tak teoretycznie pytam. A stawiam takie pytanie, a co jeśli one nie są za drogie, tylko są jeszcze za tanie? Bo to pytanie ma kilka aspektów.
Nie, bo nie zgodzę się.
Ale jasne. Po pierwsze, znaczy ja jestem za tym, żeby przede wszystkim każde dobro kultury, a gry również są dobrą kultury, żeby było jak najszerzej rozpowszechnione i żeby każdy miał do tego dostęp. Absolutnie jakby jak najtaniej i jak najszerzej. Może nie tyle jak najtaniej, ale w jak największym stopniu. I tylko zobaczcie, co się stało z rynkiem. Przez to, że pojawiły się tanie gry na komórkach, przez to, że są przeceny bardzo mocne na Steamie, to z jednej strony bardzo fajnie, że możemy swoje te jakby gry kupić w bardzo niskich cenach i powiększa nam się ta biblioteka, ale to doprowadza do tego, że po pierwsze spada wartość w naszych głowach, wartość gier, i bardzo często się spotyka takie komentarze: kupię tą grę po przecenie, i mało tego, jak jest ta przecena i nam jest 50-70%, to ludzie jeszcze czekają na jeszcze większą przecenę. A przecież te gry, nie wiem, wydane zaledwie rok temu były spokojnie warte tyle, ile jakby cenę premierową. Jeszcze tylko dokończę. To jest jedno moje pytanie. Czy one przez to nie tracą na wartości? I czy w ogóle nie tracimy przez to szacunku trochę do pracy intelektualnej i dzieł kultury? To dotyczy również filmów, czy książek i tak dalej. A drugie właśnie pytanie jest to, że gdybyśmy musieli się bardziej postarać o to, żeby dostać tą grę, gdyby ona była obwarowana właśnie tym, że albo jest dużo droższa, albo jest dużo mniej, znaczy słabiej dostępna, to być może byśmy te gry trochę inaczej do nich podchodzili, bardziej szanowali, cieszyli się nimi dłużej i tak dalej, i tak dalej. I nie mielibyśmy wtedy też takiego poczucia, że że tego jest tak dużo i że my nie zdążymy tego wszystkiego przejść, wszystkiego ograć i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko pytanie,
jest
ja
kilka,
wiem, że
jest
to
kilka, jest
ja,
kilka
wiesz,
osób,
ja, ja
jedną
przerywam,
rzecz tylko wrzucę szybko, że jest kilka osób, które grają w poprzednią generację, które z pełną premedytacją niedawno kupiły sobie PS3, ogrywają wszystkie tytuły z PS3 i są super szczęśliwi. I oni żyją w zupełnie innym, idyllicznym świecie. Z dala od hype'u, z dala od nakręcania się wzajemnego nowymi tytułami. I tak naprawdę, jak pojawia się nowa gra, to co często jest dla ciebie ciśnieniem, żeby w nią zagrać? Powiedziałeś o Division. Dla ciebie ciśnieniem do grania w Division było to, że inni będą grali w Division i chciałbyś z nimi grać.
Tak. Tak, zgadzam
jakby
się z tobą.
Nikt nie
tak,
gra w Division.
Masz rację, tak. Wzajemny
to byś
hype...
totalnie to olał.
Tak, ty, zresztą tam chyba ostatnio rozmawiali się z Grzegorzem o tym, nie? Że...
No, ale wróćmy do tego pytania, tak, bo ja się tutaj z Piotkiem zgadzam. Po prostu nie, bez dwóch zdań jest, być może nawet więcej jest takich graczy, którzy po prostu są zupełnie niezainteresowani wojnami konsol, najnowszymi sprzętami. Oni po prostu chcą grać w gry i dla nich nie ma znaczenia, czy premierę będzie miała ta gra, czy już miała tą grę premierę, nie wiem, czy dzisiaj będzie miała premierę, czy miała ją 10 lat temu. Po prostu jeśli w ich kolekcji pojawia się nowa gra i ona jest super, no to jest najważniejsze. Ale ja tutaj po prostu bałbym się, Tomku, no tego zelitaryzowania grania. Bo wtedy, gdy podbiłbyś cenę gier, to zrobiłbyś, nie wiem, z grania być może coś jak chodzenie na sztuki na Broadway.
Znaczy, ale ja nie mówię,
że... to jest po prostu wydatek setek dolarów i rzeczywiście wspaniałe wydarzenie, wiesz, jesteś uduchowiony. Być może granie byłoby wtedy uduchowione, ale to nie jest ta droga, bo ja wiem, że jest coś takiego, kiedyś była taka historia, nie wiem, czy znacie, by taki pan, artysta, on z zapałek robił takie figurki. On po prostu odrywał, skubał te zapałki i robił figurki. No fantastyczne rzeczy, takie małe cudeńka. I to były takie małe dzieła sztuki. I ktoś się tam zapytał, czy on to sprzedaje, czy nie. Mówi, że nie, ale jeśli ktoś go pyta o cenę, to on mówi, nie wiem, 300, 400 zł. Ale ja mówię, że zapałki i tak dalej. No, bo chodzi o to, że jakbyś kupił to za 5 zł, to prawdopodobnie byś gdzieś rzucił ciepno i rozwalił. No nie? I nawet byś o tym nie myślał. A jeśli byś wydał na to właśnie 400... 500 zł, to byś to szanował. I ja to rozumiem, że grę, którą byś kupił, nie wiem, nie za 270 zł, tylko za 500,
no nie,
byś traktował inaczej.
Nie, ale... ja nie mówię o podwyższaniu tych górnych granic, tak? Czyli,
ale chodzi mi o to, że gry
i tak
są
nie wiadomo
same.
Ile te nowe. Na...
I tak są drogie.
Nie, no te na premierze jasne, ja się z tym zgadzam. No, to jest że jakby bez dwóch zdań. To nie jest tak, że 250 zł za grę konsolową to ja uważam za mało. Mało tego, ja byłem, jak na chwilę wróciłem do grania PC-towego i ja zauważyłem, że ja byłem przyzwyczajony, że gry na PC-cie kosztują max 120 zł, a 180 zł to się płaci za Diablo i StarCrafta, czyli gry od Blizzarda. A teraz otwieram... jakiś tam cyfrowy sklep z grami, z polskimi cenami, żeby nie było, że to nie jest Steam, tylko polskie ceny, a tam są ceny po 180 zł za premierę i to wcale nie jakiegoś wyjątkowego hitu, tylko no, po prostu tak, każdej jednej gry. Dla mnie,
ale z drugiej strony
się
masz
z tym, to jest za drogo.
Humble Bundle,
tak.
Promocje i tak dalej.
Tak,
dalej,
ja po prostu postawiłem pytanie, ja nie mówię o tym, że, wiesz, bo z jednej strony, wiesz,
nie, ja uważam, że to
bo zobacz, zobacz
to nie
na przykład
jest ta
na filmy. Spójrzmy na filmy. Filmy w porównaniu do gier to są dopiero drogie sprawy, bo zobaczcie, pójście do kina...
Ale co kosztuje najwięcej w filmie?
Ale nie, no, ale poczekaj, nie. Abstrahując od tego, co się opłaca twórcom, jak rynek jest skonstruowany. Pójście do kina, załóżmy we dwie osoby, to jest 60 zł. Tymczasem ja idę do kina i za każdym razem prawie na jakieś większe hity sale są pełne. 60 zł za dwie godziny spędzone...
Może to są sami ludzie, którzy mają abonament? I po 50
nie, no nie,
to
nie, no ale dobrze, zanim wprowadzono super środy i to też tak było, ale słuchajcie, 60 zł wydane na dwie godziny spędzone na oglądaniu filmu, do którego nie ma możliwości powrotu, aż, nie wiem, wyjdzie na DVD, chcąc być jakby...
A byłeś kiedyś tam w restauracji?
Ale poczekaj. I to jest te 60 zł.
Atelier Amaro.
Wydane na konsumpcję kultury.
Myślę.
Tymczasem mamy grę za 60 zł, która... konsumpcja kultury, tylko tyle, że jakby starcza na wiele dłużej.
Się śmiesz się z tego argumentu, a wyjście do elitarnej restauracji, która ma gwiazdka Michelina, może być równie mocnym przeżyciem duchowym, czy jakimś właśnie takim kulturalnym, co pogranie w Call of Duty.
Ale właśnie o tym mówię, bo możesz film obejrzeć za grosze, mając na przykład Netflixa.
Chcesz powiedzieć, że ci taką siekę robisz z żołądka, jak w Call of Duty, tak?
Nie, no wiesz, ja nigdy nie byłem w Atelier Amaro i nie zapłaciłem za obiad 500 zł, więc nie
ale
wiem.
To już reklama... Kacin. Tak tam jest. Są najlepsze ośmiorniczki.
Nie, tam chyba są, tam jest w ogóle nie ma dań w sensie starty, tylko wybierasz te emocje, czy tam przeżycia, czy
jakoś nie tak. Znam, nie znam w ogóle tego. Nie, ale wracając do tego, właśnie dałem przykład ze stawacji dlatego, że teoretycznie możesz dobrze zjeść w jakiejś tam małej knajpie, gdzie czasami nawet lepiej gotują, tylko po prostu no, kucharz miał więcej perturbacji w życiu, no nie, niż na przykład taki znany szef z jakiejś lepszej restauracji. Zapłacić mniejsze pieniądze, możesz iść właśnie do tej restauracji i nie płacisz za ceny tych kartofli, czy tych trufli, czy coś takiego, chociaż one są drogie, tylko płacisz właśnie za tą atmosferę, za to przeżycie, za to, że jesteś w jakimś takim wyjątkowym miejscu. I generalnie kino, mimo że oczywiście nie można tego porównać z tą taką szykowną restauracją, ale no jest różnica między oglądaniem filmu na DVD w zaciszu domowym, a oglądaniem w kinie. Już kiedyś nawet to przeżycia.
Ale wiecie co, jak słuchałem Tomka, to tak sobie pomyślałem o jednej rzeczy, że to wszystko jest kwestią życia zajawką, że się tak wyrażę.
Tak.
Tym, że no bo zobaczcie. My jesteśmy zajarani grami. Interesujemy się tym, czytamy newsy, oglądamy trailery, wyczekujemy dni do premiery, tu Damian już planuje urlop na Dark Soulsy, gramy po sieci, rozmawiamy tak, o tym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony mamy kompletnie, oczywiście nie wszyscy, teraz robię takie uogólnienie, ale dla dobra rozmowy, mamy kompletnie wywalone na to, czy pojawi się jakiś nowy telefon. A są ludzie, którzy mają tak, że odliczają dni do premiery nowego iPhone'a, już myślą, jak pojechać do Berlina i tam, czy tam Kolonii, czy gdzie siedzieć pod tym, rozbijają namioty i tak dalej, w ogóle mają wywalone na gry, ale na ten telefon, no kurde, premiera nowego telefonu, wszystkie newsy, oglądają konferencje,
no
oglądają streamy z tego, więc to jest tylko...
Dla tych osób powinni podwyższyć cenę telefonu.
Idę o zakład, że są dokładnie tak samo ludzie, którzy w ten sposób żyją teatrem, czy którzy żyją, nie wiem,
no, tak.
Niedźwiedziami polarnymi.
No, jasne.
Więc to wszystko jest kwestia życia zajawcy. W momencie, w którym wpadasz w jakieś hobby, czy jakąś pasję, użyjmy tego fajnego słowa, że to jest nasza pasja, to staje się dla ciebie bardzo ważnym elementem twojego życia. I to wszystko przeżywasz. I to wszystko staje się dla kogoś, Jesus, przeżywasz to, że jakaś głupia gra wyjdzie, a kto inny, o mój Boże, jest premiera, tu można jak Zeratul opowiadał u Damiana dwa odcinki temu, czy trzy, że ja na Division biorę urlop z pracy i normalnie będziemy przez tydzień napieprzać ze znajomymi po sieci. To jest życie swoją pasją. Znaczy, nie życie pasją, bo życie pasją to brzmi jak ktoś w pasji pracuje.
Tak.
Tylko chodzi mi o to, że to nasze hobby, czy to nasza ten uwielbiony, uwielbiona forma zabawy jest dla nas na tyle ważna i na tyle pełni istotną funkcję w naszym życiu, że bardzo mocno wszystkim, co jest z tym związane, się interesujemy.
Czyli
są ludzie, którzy grają w gry, a mają na to totalnie wywalone. Idzie do sklepu w niedzielę, do Saturna, czy tam innego Mediamarktu, czy Empiku, żeby nie wymienić jednej firmy, patrzy, o, nowy Assassin wyszedł. Ten Assassin to chyba fajny był. O, no to se kupi Assassina. I nie interesuje go, czy to jest Syndicate, Unity, czy to Rock, czy to wyszło, nie wyszło, a na PlayStation 4, zaraz, ja chyba mam PlayStation 4, to kupię.
Czyli generalnie, niezależnie od tego, ile gry kosztują, to my i tak będziemy ich mieli za dużo i tak będziemy ciągle o nich czytać, pisać, dyskutować, jarać się nimi, ciągle będziemy mieli poczucie, że ich skonsumowaliśmy za mało.
Znaczy ja nie widzę po prostu
korelacji między
jakiegokolwiek rozwiązania po prostu naszego problemu na przykład z brakiem czasu czy głupką wstydu właśnie poprzez zwiększenie ceny tych gier, bo ja już widzę po sobie, że ja już robię takie, że decyzje, które podejmuję, jeśli chodzi o kupowanie gier, nie są pochopne. Oczywiście są tytuły, które...
No, ale nie masz takich, nie masz takich zakupów za dwa dolce, czy tam za dwa euro, czy funty, gdzie kupujesz, bo nieważne... Ale...
Miałem tak i czasami mi się nadal zdarza z Humble
Bundle. No właśnie
Bundle,
o tym mówię,
Ale ile ja pominąłem paczek Humble Bundle, to się w głowie nie myśli. Bo ten Humble Bundle cały czas wychodzi. Ale na przykład teraz
laptopa,
był Square Enix...
Jak kupiłem nowego laptopa, to miałem taki moment, że o, w końcu mam komputer, na którym mogę grać. To mniej więcej w okresie pół roku, czy roku od tego momentu kupiłem na Steamie jakieś, nie wiem, 40 gier, na wyprzedaż, o, wyprzedaż, zimobranie, super, o, 4 tytuły. Tu na Steamie, sale letni, o, tu, tam. I nakupowałem się gier, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie zagrałem chyba w żadną z nich.
Ale właśnie o tym mówię. I teraz to jest tak, że one, no jasne,
to wszystko jest u nas w głowie i to tak naprawdę mamy nad tym kontrolę, tylko
nie, no mamy,
trzeba...
no tylko właśnie to...
No właśnie ja mówię, że ja już kontroluję, że ja już widziałem tyle fantastycznych promocji na jakieś gry, na przykład na Gogu. Bo tam i wyszła cały komplet Star Wars.
To jest trochę jakiś taki syndrom chomika, że o kurczę, tak, jest takie tanie, to muszę kupić,
dokładnie,
żeby mieć na później.
Bo jak byliśmy dzieciakami, to nie mieliśmy właśnie tyle takiego dużego dostępu do tego i nie mieliśmy dostępu do tych gier. Patrzyliśmy tylko na te screeny w Secret Service czy w innych tak, magazynach i po prostu i marzyliśmy o tym, żeby je mieć. A teraz możemy wejść na GOG i spełnić wszystkie swoje marzenia z dzieciństwa i posiadać wszystkie te gry. Jasne. Ja po prostu wiesz jakby...
To też jest, ty patrzysz też z perspektywy osoby, która może sobie na to pozwolić, a jest
no nie,
bardzo
nie, no
dużo
to wiesz,
ludzi,
to, jasne.
Które, wiesz, kupno gry to jest coś, no co mogą sobie pozwolić raz na 3 miesiące na przykład.
Tak, no. ja też
tylko oczywiście
po prostu...
masz rację, że grając na PC-cie, Steam, Sale, Humble Bundle i tak dalej i był, nie pamiętam, czy to był, ktoś robił jakiś eksperyment taki, czy co tam, czy to na jakimś ze stronie o grach było, ale ktoś przez chyba 2 tygodnie za, nie wiem, 100 zł wziął sobie plan kupić i grać w jak najwięcej gier. Było coś takiego w polskim internecie. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, gdzie to było, ale na bank coś takiego było, bo na to kiedyś natrafiłem. I właśnie tam było ładnie pokazywane, o, a dziś pojawił się nowy Humble i za dolca, czyli 4 zł, kupiłem sobie 6 gier, spokojnie mogę w nie grać. Więc jest
jasne,
tak, że jak
nie,
ktoś chce tanio grać, to spokojnie będzie bez problemu mógł grać w bardzo... Na komórce masz tony darmowych gier.
Jasne, i ja dlatego uważam, że to jest doskonały czas dla graczy, że dostęp do gier jest
tak,
super.
Tylko to nie jest gracz, na którego patrzy taki wielki wydawca i mówi, o, to jest ktoś,
no właśnie,
na kim mi zależy.
Słuchajcie, ten cały hype jest budowany dla nas. To
no
dla nas mają się
przez nas.
Przed premierą masz 6
Ale nas musi być bardzo dużo, bo jak gra... W tym momencie musi się sprzedać w kilku milionach kopii, żeby się zwróciła. To znaczy, że to już nie jest nisza takich nahypowanych, że to już musi być całkiem niezły rynek.
Ale na blogu Frictional Games z okazji tego, że pół roku minęło od premiery Sony, był taki fajny, smutny trochę tekst o te takie postmortem, takie spojrzenie na grę i na to, co się działo pół roku po wydaniu. Oni sprzedali...
Soma.
Oni, teraz mam nadzieję, że cyferek nie pomylę, ale sprzedali chyba 250 tysięcy kopii przez te pół roku i dalej brakowało 20-30 tysięcy, żeby wyjść na zero. I tam pisali, że no okej, sprzedaż jest dzienna, codziennie trochę tego spływa, więc mamy stały wpływ do firmy, więc nie zbankrutowaliśmy i sobie spokojnie radzimy. No ale przecież czasem się zdarza tak jak Firewatch, który się zwrócił 3-krotnie w jeden dzień, w sumie szkoda, że mnie i... To przy cały wywód, to taka bloknotka była, fajnie uświadamia, że rynek gier wideo jest tak gigantycznie zróżnicowany i są mali deweloperzy, którzy robią jakieś pierdółki na Steama za kilka dolców i nagle osiągają na tym niewiarygodnie gigantyczny sukces. Są takie studia właśnie, które robią takie ni to indyki, ale takie trochę porządniejsze, bo niby bez dużego wydawcy i wsparcia finansowego, ale ta gra kosztowała 6 milionów, jak The Witness. 6 milionów dolarów za produkcję czegoś, co jest niby indyki. Czy cała drama, która się rozpętała jakiś czas temu o datę, znaczy o cenę No Man's Sky, które będzie kosztowało tyle, co normalna gra AAA w pudełku. Zresztą rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, że przecież kiedyś wszystkie gry wychodziły w pudełkach, niezależnie od wielkości. Więc no, rynek jest ogromny i tak naprawdę my jesteśmy pasjonatami, którzy tym żyją i czytają te newsy i sprawdzają grupy i siedzą jakieś 3 do 3 w nocy, żeby obejrzeć kilka nowych zwiastunów, a kto inny by się popukał w głowie i powiedział, co siedziałeś w nocy, żeby obejrzeć zwiastun
tak
nowej gry?
Podsumować można właściwie,
naprawdę?
Że starzejemy się, mamy coraz mniej czasu, ale taki dzieciak trochę w nas został. I
ja
to,
ostatnio
co...
miałem taką mocne przemyślenie, że ja jestem teraz tym takim dzieciakiem, który patrzy i po prostu aż mu się policzki rumienią z radości. Teraz jestem nim dużo większym niż byłem wcześniej. Ja jak
i masz
byłem
pieniądze,
w liceum,
żeby,
no właśnie,
których nie miałeś...
Do tego właśnie zmierzałem. To, co teraz...
Jak byłem w liceum, to miałem totalnie wywalony na to, że jest jakieś E3. Okej, kupowałem potem sobie jakieś Neo czy gazetkę, czytałem, aha, fajnie, będę miał jakieś gry, spoko. A teraz jestem totalnie w tym umoczony, aż po szyję, uszy, czy nawet pod wodą siedzę i wszystkim tym żyję, interesuję się, zarywam noce i tak dalej.
I odbijasz sobie te wszystkie lata, które właśnie... No, znaczy, ja to jeszcze tak, bo też o tym wspomniałeś, że kiedyś po prostu też było mniej pieniędzy, więc nie mogłeś sobie pozwolić, żeby wszystko kupić. I teraz tak chomikujemy trochę na zapas, bo nie wiem, tak jakby gdzieś tam w podświadomości boimy się, że może tych gier nam zabraknie, a tak naprawdę jest gier coraz więcej, a czasu wcale nie jest coraz więcej. tak masło maślane, ale wiecie, o co myślisz.
No tak. No.
Ja w ogóle, bo to, tak wyszedł nam taki odcinek bardzo mocno dyskusyjny, tematyczny. Byłoby fajnie, jakby nasi słuchacze, twoi drodzy słuchacze Damianie, się odezwali w komentarzach i napisali, czy to tam na stronie, czy na Facebooku, na grupie Fantasmagierii, czy gdziekolwiek indziej, bo miejsc tych do pisania jest bardzo dużo. Trochę się wypowiedzieli w tym temacie, bo to jest takie coś, co jeżeli ktoś słucha Fantasmagierii, to raczej gra i się grami interesuje, a nie trafił tu kompletnie przypadkiem szukając programu o kulinariach. I w sumie to jest taki temat, który każdego z nas graczy dotyczy w mniejszym lub większym stopniu, niezależnie czy jesteśmy ludźmi, którzy grają sobie od przypadku do przypadku i lubią posłuchać jakichś gości, co gadają o grach, czy jesteśmy totalnie umoczonymi na maksa ludźmi siedzącymi w branży, czy nie wiem, jesteśmy w ogóle ludźmi, którzy pracują w game devie, bo przecież i tacy też słuchają podcastów, więc tam coś napiszcie kilka słów pod odcinkiem.
No właśnie, a Tomek, ty chciałbyś podsumować tę dyskusję?
Jeśli chodzi o ceny.
W ogóle o twoje spojrzenie, też możemy wrócić do tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli ty jako gracz teraz, a wczoraj. Tomek gracz wczoraj, czyli
ja myślę, że my wszyscy gdzieś tam jednak jesteśmy podobni w tym. To znaczy przede wszystkim realizujemy w sobie własne dziecięce marzenia związane z grami i też tak jak Piotr tutaj wspominał, mam wrażenie, że ja z roku na rok się teraz bardziej tym jaram. Może właśnie przez to, że mogę sobie na to pozwolić. Ale też o to mi chodziło, żeby ja chciałem jeszcze raz podkreślić, że mi nie chodziło o to, żeby gry kosztowały po 500 zł, czy mnie stać na wywalanie takiej kasy na gry. Tylko jednak gdzieś tam ten problem ceny w tej branży istnieje i tego określania właśnie, ile co powinno kosztować i tego, że gry kosztują, jedne kosztują grosze, a drugie kosztują strasznie dużo pieniędzy, a wcale na przykład na to nie zasługują. I to, że my sobie możemy pozwolić na te gry i kupować gry niedokończone, i no bo z jednej strony mówimy, że gry są coraz droższe i że musimy do nich dokupować masę DLC i w ogóle jakie to jest okropne, a później tam jakiś wielki wydawca przedstawia statystyki i mu wychodzi, że z DLC, za które przecież my ich nie lubimy i one kosztują takie chore pieniądze, to on zarabia dużo więcej niż na samej grze. No więc i te gry kosztują...
Tak, ale to tak podsumowując to...
No właśnie dlatego jakby chciałem poruszyć ten temat i zadać to pytanie i fajnie właśnie, gdyby słuchacze też się na ten temat wypowiedzieli, jak oni na to patrzą, jak ich kupowanie gier i płacenie za te gry wygląda, bo to jest naprawdę spory problem z całej branży, tak mi się wydaje.
Znaczy ja powiem tak, że jeszcze na poprzedniej generacji tego problemu nie było i właśnie dlatego, że gry miały jakby ustaloną cenę. Cena pudełkowa była stała, nawet gier takich nie... GTA, powiedzmy, kosztowało tyle samo, co jakiś tam symulator wędkarstwa. Bo niezależnie, czy jedna gra kosztowała w produkcji tyle i tyle, one kosztowały na półce tyle samo. Cyfrowa dystrybucja, promocje w cyfrowej dystrybucji, bo kiedy te ceny logistyczne związane z produkcją gier, prawda, magazynowanie tego, to wszystko przestało mieć znaczenie. Okazało się, że można robić takie wojny cenowe i ja już to o tym chyba w poprzednim odcinku albo dwa odcinki temu, ale jakiś czas temu mówiłem, że po prostu iOS spowodował, że wartość gry w głowie taka po prostu została niemal zdegradowana do zera.
No właśnie o to też mi też chodziło, tak, żeby poruszyć ten temat, że przez to, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gry mogą kosztować
gry są
za darmo albo za pół dolara.
Ale to jest tak, że jesteś przyzwyczajony, ja nie kupię gry na komórkę za więcej niż $2, a z drugiej strony bez problemu kupuję kolekcjonerkę MGS-a za 300 zł.
A dlaczego nie kupisz za $2?
Bo to jest dokładnie to, co mówię. Mam tak mocno w głowie incepcyjnie
tak.
Kwestię tego, że co na komórkę miałbym zapłacić? Nie.
Ale dolara jeszcze byś zapłacił.
No
to
mówię,
jest
więcej niż $2. $99.
A jak będzie kosztowało dolara, to będziesz mówił, może będzie jeszcze taniej.
Nie, ja akurat należę do tych typów, którzy, na przykład tak mam z grami, gdyby cena gier konsolowych wynosiła w pudełku, czy tam w sklepie online'owym na premierę około 100 zł, to bym kupował dużo, dużo więcej gier. Bo dla mnie 100 zł to jest taka kwota, którą nawet jak coś się okaże przeciętnie interesującym mnie tytułem, to jestem w stanie zaryzykować, zainwestować. Ale jak mam wydać te 280 zł, to jest dla mnie 3 razy za dużo.
No,
więc
to rzeczywiście
z tymi, no patrząc po cyfrowych cenach, nie? Z tymi dolarem właśnie, czy tam dolar 99, czy tam euro 99 tak naprawdę w naszym przypadku, to jest moja cena gier komórkowych.
Dobra, co, zostawiamy w takim razie naszych drogich słuchaczy z tą kwestią. Mam nadzieję, że się będziecie tutaj, jak Piotrek prosił, wypowiadać w komentarzach, czy na Facebooku, czy na stronie, czy nawet pisząc, możecie pisać na mój e-mail dachman@fantasmagieria.net. Trochę tam wieje pustką, bo rzadko ten e-mail podaję, ale on nadal istnieje. Więc
nawet spamu nie dostajesz?
No, spam, jakieś tam newslettery i tak dalej, to oczywiście, no wiesz, to jest tak, znaczy to jest generalnie kontaktowy w różnych takich sprawach mail wciąż działający. Są osoby, które z tymi koresponduję, które znają ten e-mail, się okazuje, ale generalnie wszelkie formy komunikacji jesteśmy Skazane. Bardzo otwarci na wasz głos. Tak. No i niestety będziemy kończyć ten odcinek, bo mamy troszeczkę mniej czasu w tym tygodniu. Troszeczkę żałuję, bo mieliśmy trochę porozmawiać o Life is Strange.
Spoilercast.
Taki mały taki spoilercast.
A to najpierw będzie o The Last of Us.
Dwie minutki możemy Tomkowi tutaj
odejść. Nie, to już może zostawmy to na jakąś przyszłość.
To tylko powiedz po przejściu tych bo pierwszą opinię taką króciutką właśnie o tych swoich ambiwalentnych uczuciach pisałeś na grupie. Może nie każdy jest na grupie Fantasmagierii, to nie wie. Ale Tomku, czy to było dla ciebie przeżycie?
Mam w tej grze bardzo, bardzo, bardzo wiele do zarzucenia. Zarówno jeśli chodzi o gameplay, zarówno jeśli chodzi o jej konstrukcję,
Dobra,
o scenariusz.
Dobra, rozumiem pana.
Ale,
cześć Tomek, cześć!
Ale uważam, że jest to jedna z najlepszych gier, jakie grałem w życiu. Mhm. To jakby, znaczy przeżyciem jest absolutnym. To znaczy jest, bardzo mi się podobała, mimo tego, że parę razy strzeliłem głową o rękę albo ręką o głowę.
Facepana
tak, tak dokładnie.
Uderzyłeś, palnąłeś się w czoło.
Tak, dokładnie. Tak. I paru rzeczy nie rozumiem rozwiązań. W paru miejscach zostałem oszukany, ale koniec końców, jak przyszło zakończenie, to, no nie powiem, że płakałem, ale byłem bardzo wzruszony, a przede wszystkim gra skłania do wielu refleksji i absolutnie uwielbiam ostatni odcinek. Jest dokładnie taki, jak moim zdaniem, jak powinien być i to jest piękne zamknięcie tej historii. Ja sobie nie wyobrażam, że w ogóle,
ale
że ma być druga część.
Lubisz?
Znaczy, mam tylko jedno drobne zastrzeżenie. Nie podoba mi się to, że tam wciśnięto skradankę. To nie jest tak, że ja bym, że przez to jakoś ocena tego odcinka...
Ale ona jest ultra prosta.
Tak, to przez to, że możesz przebijać czas, to w ogóle jakby w ogóle to nie przeszkadza. No nie chcę zdradzać tutaj jakby, bo nie oznaczyliśmy tego z żadnymi spoilerami, to nie jest spoilercast, więc nie chcę jakby wchodzić w szczegóły, ale wszystko to, co się tam dzieje i to jest dla mnie okej. Ja mam zastrzeżenia co do jednego z wątków, które tam mają koniec, jakby kończą się w tym odcinku, bo tym jestem zawiedziony, natomiast całą resztą tego odcinka, że to dotyczy całego tego wątku, nie tylko tego odcinka, tylko po prostu jakby jego egzystencji w tej grze, bo uważam, że on jest w ogóle niepotrzebny. W ogóle i tak jakby, ale to jest jakby mówię, to jest temat zupełnie...
Czyli cię trochę rozumiem, bo ja już teraz może nie pamiętam tak, jakie ja miałem zarzuty, tak, żeby w szczególe się odnieść. Ale były tam takie kwestie, które też uważałem, że były niepotrzebne, że były że trochę psuły rytm.
Znaczy inaczej.
Chociaż każdy ten epizod był w jakimś stopniu inny.
Tak,
jakby
tak.
To nie chodziło o to, że tam ta rozgrywka jakoś różniała, ale on otwierał coś nowego, coś istotnego. I akurat no to zostawimy to może
jasne,
na spoilerkach.
Jasne, nie, bo ta gra zasługuje na to, już tak pomijając jakby żarty co do spoilercastu, to ta gra zasługuje na to, żeby ją dokładnie omówić, bo to jest, myślę, bardzo ważna gra tej generacji, bo przede wszystkim bierze...
Ja się chętnie z kimś pokłócę,
mimo, że ona wyszła na wszystkie generacje.
Że dużo osób uważa swoje zakończenie za dobre, kiedy moim zdaniem ono właśnie jest złe.
No to super, to bardzo chętnie kiedyś na ten temat porozmawiam.
Dzięki. Nie będzie strony B. Ja wiem, że tutaj wszyscy ubolewają, bo Tomek na pewno chciałby coś powiedzieć o Batmanie kontra Supermanie.
Nie, właśnie nie, chciałem wręcz przeciwnie. Chciałem powiedzieć, aha, że ten mem, który jest z Benem Affleckiem, który tak milczy, to jest doskonale oddaje moje emocje i moje myśli o tym filmie.
Ja znowu słyszałem coś odwrotnego, ale to w takim razie w następnym odcinku.
Jasne.
Nie będziemy rozmawiać o drugim sezonie Daredevila, który jest moim zdaniem ultra interesujący.
Jeszcze raz, jaki jest?
Ultra, ultra ciekawe. Znaczy ja używam trochę takiej dziwnej nomenklatury.
No to jest takie super bohaterskie, nie?
Ale bardzo mi się podobało, jak przez to, że to jest serial, oni sobie pozwalają na to, żeby po prostu pewne rzeczy wydłużyć, nie? Tam można jakiś wątek, jakiś monolog wydłużyć, trochę jak w Breaking Bad, po prostu wprowadzić trochę ciszy nawet. w ujęciu. Oczywiście tam jest mnóstwo scen akcji, więc tam się trochę to zmienia, ale Punisher, Elektra, super postacie, tak. Rewelacyjnie się to ogląda. Będziemy o tym rozmawiać na pewno, ale nie w tym odcinku. I to już tylko takie, wspomnę o tym. Na Netflixie pojawił się film Halo, The Fall of Reach. To jest ekranizacja pierwszej książki właśnie, o ile się nie mylę, z uniwersum świata Halo, czyli historia Spartana Johna 117.
Są radości kosmici, czy nie?
No oczywiście, to jest tak naprawdę gra Endera w większości, czyli masz młodego 6-latka, wiesz, ten projekt Spartan, nie? On jest opisany jak
Master
wyglądał.
Chief The Origins.
Tak, ale to mówię, wygląda jak po prostu gra Endera, oczywiście różni się szczegółami, ale to mniej więcej o to chodzi. No i tam to w jakiś stopniu to nawiązuje też do Halo Reach gry, ale to już może też następny odcinek, ale naprawdę polecam. Mimo, że na przykład filmy renderowane w grze są dużo lepszej jakości niż wyrenderowany jest ten film Halo Reach. On jest stylistycznie tak zrobiony, że wygląda jakby był na silniku, nie wiem, gry, że to nie jest tak renderowane wszystko.
Machinima, tak?
Trochę taka machinima, oczywiście... No poziom tej machinimy jest fantastyczny. Tam pięknie malowane tła i tak dalej, ale jest dużo takich statystycznych obrazków z tak dziwnie animowanymi postaciami i dodatkowo takie malowanie postaci trochę taką akwarelą jakby. Ale to trzeba zobaczyć, żeby wiedzieć, co wiedzieć. Taka stylizacja jest. To nie jest na przykład poziom Final Fantasy, The Spirit Within. Czy tego, co właśnie można. No i tyle. I to będzie na tyle. No nie będzie takiej typowej strony B, ale chciałem o tym wspomnieć, bo mi tak chodziło po głowie, ale myślę, że mieliśmy ciekawszy temat, który nam zabrał czas, więc nikt nie będzie żałował, że nie rozmawialiśmy o Daredevilu, czy o The Fall of Reach, czy tym bardziej o Batmanie i Supermanie. Jeszcze raz dziękuję wam za rozmowę. Dziękuję Piotrkowi.
Dziękuję.
Dziękuję Tomkowi.
Dzięki.
Pamiętajcie, żeby odwiedzać nas na naszej stronie www.fantasmagieria.net, komentować, polecać znajomym, wchodzić na grupę Fantasmagieria, wchodzić na grupę oczywiście Rozgrywka, ale kogo nie ma na grupie Rozgrywka, słuchać codzienniki, czy czytać, jeśli tak preferujecie, i oglądać materiały Tomka na kanale YouTube Ekipa Gra. Jaka jest pełna nazwa?
Ekipa Gra.
Ale to chyba tak się nie wyszuka, bo wiesz, jak wpiszesz ekipę,
to razem
jakiegoś Rojo i Roka grającego.
To nie wystarczy wejść na stronę rozgrywkapodcast.pl i zajrzeć do zakładki YouTube. Tam
też
się
można
znajdzie
taki
też
agregator
też
właśnie
można, tak.
Najciekawszych
na
rzeczy
też,
w internecie.
Też te materiały dzięki uprzejmości Piotra i reszty lądują.
Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia za tydzień. Hej.